Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. To kontynuacja naszego spotkania, które podjęliśmy już w telewizji Trwam w pierwszej części. Przed nami druga część, nasze spotkanie w Radiu Maryja. Witam bardzo serdecznie pana profesora, doktora habilitowanego Aleksandra Nalaskowskiego, pedagoga, wykładowcę Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam bardzo serdecznie, panie profesorze.
Witam serdecznie księdza redaktora, witam serdecznie słuchaczy. Szczęść Boże, dobry wieczór, a właściwie to dobranoc, jest tak późna pora, że już właściwie dobranoc.
Tak, tak, ale docieramy także na przykład do Ameryki, do Kanady, a tam mają dopiero taki przyzwoity wieczór, więc myślę,
Boże,
że...
Boże, jak im zazdroszczę.
Więc im się na pewno będzie z taką ogromną wrześkością słuchać, ale także pozdrawiamy naszych słuchaczy w ojczyźnie. Panie profesorze, temat bardzo ważny, aktualny, zakorzeniony w tym, co przeżywamy. Szkoła w czasie pandemii. Bardzo proszę, poczyńmy słowo wprowadzenia, później zaprosimy naszych słuchaczy do współtworzenia naszych rozmów.
Tak trochę mówiliśmy o tym na antenie telewizji Trwam, to teraz wypada przynajmniej troszeczkę to streślić, powtórzyć, nie będę mówił tak długo jak tam, ale główne tezy są takie, że stoimy w przededniu pewnej katastrofy, którą właśnie nikt się nie zajmuje. Jesteśmy zajęci, jesteśmy zaprzątnięci zdrowiem przede wszystkim, pandemią, zdrowiem, w drugim rzędzie oczywiście stanem gospodarki, bo skoro się kolejne osoby wyłącza, dowiedziałem się smutnej, dzisiaj dotarła do mnie smutna wiadomość, że zmarł jeden z byłych senatorów Prawa i Sprawiedliwości, więc no to widać, że biorąc pod uwagę również inne osoby biskupa Gądeckiego choćby, to mam wrażenie, że, no, że dociera do nas, że nie ma wobec wirusa, nie ma ważnych i ważniejszych, czy równych i równiejszych. Wszyscy są równi i to prawo natury działa jak taka dobrze zaostrzona brzytew. Trzeba uważać, trzeba się dyscyplinować, trzeba uważać i wierzyć uczonym, a nie komentatorom politycznym. To tyle, jeżeli chodzi o sytuację taką pandemiczną. Oczywiście, ale gdzieś tam w tle jest sytuacja szkoły. Sytuacja, proszę zwrócić uwagę, mamy miliony dzieci, które chodzą do szkół i te szkoły nie funkcjonują. Oczywiście jest to zrozumiałe, że nie funkcjonują i to, że rozumiemy, że pandemia to paraliżuje funkcjonowanie normalnej szkoły, to nie zmienia faktu, że to przyniesie określone skutki. Bez względu na to, czy ktokolwiek w ogóle tego uzawieniu, trudno winić pandemię, bo ona jest bezosobowa, trudno winić prawa natury, trudno winić wiatr czy burzę. Więc tutaj mamy do czynienia z taką zapowiedzią, a w zasadzie już moim zdaniem z taką dobrą rozbiegówką pewnej katastrofy, którą nazwałbym taką katastrofą również globalną, dlatego że to dotyczy nie tylko Polski, nie tylko Europy, ale świata. Gdzieś wszędzie są te szkoły powyłączane. W Polsce mamy szczególną sytuację, dlatego że przypominam, że w zasadzie od wiosny zeszłego roku, kiedy nauczyciele zastrajkowali, było mnóstwo wolnego czasu, uczniowie nie chodzili do szkół w tym czasie. Potem była wiosenna pandemia, która wydaje się być wobec tego, co tutaj teraz przeżywamy, wobec tych tysięcy zarażonych, a algorytm, który się tutaj stosuje, wskazuje, że będzie tego daleko więcej niż to ostatnich 9600 i daleko więcej niestety tragicznych ofiar tego wirusa, czyli ofiar śmiertelnych. To, co mieliśmy wiosną, to wydawało się być takim po prostu wstępem, przygrywką, kilkaset zarażeń. Gdybyśmy teraz mieli kilkaset zarażeń, bylibyśmy chyba najszczęśliwszym krajem w Europie. Więc mówię o zarażeniach dziennych, o wykrywanych, podawanych dziennie, bo to one są z badania pochodzą sprzed jakiegoś tam okresu, to po prostu o tym danym roku, w danym dniu się dowiadujemy. Więc i tam wtedy mieliśmy no kilkumiesięczną przerwę. Tak naprawdę to patrząc po mnie, ja prawdziwie pracuję na uniwersytecie, ale sytuacja była bardzo podobna, wręcz identyczna. W zasadzie pamiętam dokładnie, od wtorku, to był wtorek 9 marca, jeżeli dobrze pamiętam, nie ruszam się już z domu, weź w zasadzie no niemalże, no oczywiście tam gdzieś były jakieś drobniutkie bardzo wyjazdy jednodniowe w pewne miejsca, bezpieczne miejsca, ale w zasadzie w ogóle no nie wiem, chyba z 5 razy od tego czasu tankowałem samochód, więc to pokazuje jak bardzo jesteśmy wszyscy uziemieni. Myślę, że nie tylko ja, podałem swój przykład, ale przecież nie tylko ja. I teraz trudno oczekiwać, żeby to nie miało wpływu na szkołę. Jeżeli ma wpływ na nasze zdrowie, na nasz nastrój, na nasze potrzeby, na naszą gospodarkę, nasz sposób komunikowania się i sposób w ogóle układania dnia, to jesteśmy, to trudno, żeby nie miało wpływu na szkołę, nie miało to wpływu na szkołę. Szkoła nie jest wyspą, nie jest enklawą, ona jest mocno uzależniona od tego, co mamy, od stanu gospodarki, od stanu, powiedziałbym, jak można powiedzieć, psychologicznego społeczeństwa, od nastawień, od tych pokładów no, cierpliwości, które mamy do kolejnych ograniczeń. A mam wrażenie, że niedługo wszyscy będziemy nie tylko czerwoni, ale będziemy wszyscy obszarem wręcz purpurowym. On był złym prorokiem. I w tym wszystkim mamy zapowiedź pewnej katastrofy, bo znowu było kilka miesięcy, było wolnych. I teraz znowu się to zapowiada. Szkoły średnie już pracują w trybie zdalnym, a przypominam, że szkoły średnie to jest no, taki, no, nie powiedziałbym wstęp, bo to są odrębne szkoły, ale to jest taki mocny, dobra szkoła średnia jest mocnym gruntem dla późniejszych studiów akademickich, tak? Jest tu bezpośrednio, będziemy mieli wpływ na potem na rybek, który już teraz jest, śmiem twierdzić, a nie jestem tu odosobniony, dość marny. Mamy studentów z licznymi lukami wiedzy, takimi lukami podstawowymi. Tu nie będę epatował słuchaczy, bo mówiłem to na antenie Radia Maryja, nie będę epatował słuchaczy przykładami, ale poziom niewiedzy młodych ludzi, nieznajomości podstawowych zagadnień z matematyki, z geografii, z fizyki, ale też przede wszystkim z humanistyki, z literatury, z historii, jest zastraszający. I na to wszystko dochodzi wysoce niedoskonała, oczywiście wymuszona, nikogo za to nie wini, ale wysoce niedoskonała edukacja zdalna. Otóż lekcja jest pewnym, każda lekcja jest pewnym w najlepszym tego słowa znaczeniu, żeby nie traktować tego jako cokolwiek ujmującą metaforę. Każda lekcja jest pewnym spektaklem. Polega na interakcji, tak jak aktor wsłuchuje się w publiczność, w zależności mocno od jej reakcji, zależy od tego, jaka jest reakcja publiczności, ten oddech, ta cisza martwa, która jest na widowni i tak dalej, to w ogóle reakcje, czy ludzie nie szemrają, czy się nie nudzą, tak dobiera środki ekspresji, tak wzmacnia niektóre, osłabia niektóre. Tak samo wygląda lekcja. Nauczyciel patrzy w oczy uczniów, a wytrawny nauczyciel pracujący z daną klasą wiele miesięcy, tygodni, widzi, że mówi się o tak zwanych rozumiejących oczach. Więc widzi, czy uczniowie rozumieją, czy nie. Wie, na kogo trzeba zwrócić uwagę. Potrafi dyscyplinować w trakcie lekcji uczniów. Nie kręć się, słuchaj. Nie oglądaj się. Patrz teraz na tablicę, bo nie będziesz rozumiał. Przecież od tych uwag roi się lekcja. Lekcja jest całym mechanizmem, tak złożonym jak zegarek. To jest nie tylko przekaz wiedzy. Gdyby tak było, to Japończycy już dawno by się zdali na taśmy magnetofonowe, że uczniowie dostawaliby CD-ki i czy tam jakieś inne nośniki, by mogli się odsłuchać. Tymczasem Japonia ma jeden z najbardziej konserwatywnych systemów edukacji. I teraz jest pytanie, co sobie szykujemy. Otóż tę młodzież będziemy, no bo tak jest nasze poczucie sprawiedliwości, poczucie konieczności, tę młodzież taką mocno niewyedukowaną, z dużymi zaległościami, nie tylko w wiedzy, bo też edukacja zdalna jakby rozmywa istotę szkoły, dyscyplinę szkoły, tak? Dyscyplinę szkoły, anturaż szkoły. Wiele takich działań, które podejmujemy, jest wpisanych w określoną infrastrukturę, prawda? Zupełnie inaczej zachowujemy się i funkcjonujemy na dworcu kolejowym, tak? Zupełnie inaczej zachowujemy się, ubieramy się, zachowujemy się, mówimy w świątyni. Zupełnie inaczej w muzeum, również zupełnie inaczej w szpitalu, zupełnie inaczej w szkole. Każde z tych miejsc powoduje inną interakcję między nami a przestrzenią. Jeżeli tego brakuje, to właśnie edukacja zdalna zaczyna pełnić taką funkcję jak porady lekarskie zdalne. to jest nie tylko to, że lekarz powie, proszę pana, to są typowe objawy, nie wiem, tam kokluszu, czy tam, nie wiem, grypy, czy tam zapalenia oskrzeli, proszę to wziąć, a pani przejście na komórkę receptę. To nie w tym rzecz. My, idąc na badanie, kiedy lekarz nas osłuchuje, czujemy jego rękę, czujemy chłodny stetoskop na skórze, widzimy jego oczy, widzimy, czy jest zatroskany, czy nie, ma dodatkowo, zadaje nam pytanie, a skąd pani ma te plamy na skórze, co to jest, może by trzeba zbadać to onkologicznie na przykład. Tutaj jest coś zupełnie innego. Tak samo jest z edukacją zdalną. To jest tylko fragment. Wiedza jest tylko fragmentem lekcji i fragmentem szkoły. Ona jest, zostaje ugruntowana, jeżeli się w niej bezpośrednio, w tym poborze, że tak powiem, wiedzy uczestniczy, ale wokół tej wiedzy jest wiele działań wychowawczych, jest dyscyplinowanie uczniów w trakcie przerw, są dzwonki, jest cały rytuał klasowy, nie wiem, czy jeszcze tak jest, ale jak nauczyciel wchodzi do klasy, uczniowie wstają, jest rytualne sprawdzanie obecności i tak dalej. To mówimy o takiej standardowej lekcji, tak? I czym próbujemy to zastąpić? Próbujemy to zastąpić wysoce niedoskonałym środkiem, jakim jest edukacja zdalna. Otóż dlaczego niedoskonałym? Po pierwsze, że jest to środek, że tak powiem, no, o mocno przetrzebionej ekspresji. To jest nadawanie od do, a nie nadawanie od do i do od, prawda? Czyli ja do ciebie, a ty do mnie. Tego nie ma. Ja do ciebie. Ja w tym czasie mogę siedzieć, nie wiem, w piżamie, w butach do gry w piłkę, albo nawet w łyżwach mogę siedzieć, jeżeli tak chcę, że życzę. Mogę pić herbatę, mogę wyłączyć wizję, iść sobie coś zrobić, albo tylko wisieć, jak to się mówi, wisieć na linii, żeby było, że jestem obecny. To jest w klasie niemożliwe, tak? To już byłyby wagary. Mogę sobie nagrywać to, rejestrować i tak dalej, i tak dalej. Tu można by tysiące rzeczy wskazać, które jakby odróżniają nauczanie zdalne od szkoły. Po pierwsze. Po drugie, szkoła jest oparta jednak na pewnym działaniu przymusowym. Uczeń obawia się choćby dlatego, że to jest jakiś dyskomfort, narzekanie rodziców, może jakaś kara nawet, jakieś wytykanie palcem przez nauczycieli. Po co mi to? Lepiej się nauczyć na truje mi z głowy. Ona jest oparta na przymusie, począwszy od obowiązku, pojęcia obowiązek w szkole. Tymczasem nauczanie zdalne wymaga, żeby uczeń sam się angażował, żeby on zrobił wszystko, żeby zrozumieć lekcję. Tu nauczyciel przed ekranem nie powie mu, na Laskowski tam się nie kręci, tylko patrz w ten ekran i uważaj, co ja do ciebie mówię, bo mówię do ciebie. Prawda? Nie ma tego. Znowu brak tej interakcji. To jest tylko taki fragment. To, co dostajemy w edukacji zdalnej, jest tylko fragment. To jest tylko fragmentem. Jest tylko, powiedziałbym, nawet kikutem procesu nauczania. To jest pierwsza wada. Druga wada jest taka, że my cały czas patrzymy na Polskę. Mam wrażenie, że coraz bardziej, zwłaszcza w mediach, Polska jest oglądana przez pryzmat Warszawy. Miasta, które mniej lub bardziej, to już żeby nie wyszło, że jestem antywarszawski, ale miasta, które mniej lub bardziej zalewa Polskę mniej lub bardziej symbolicznymi fekaliami. No to co się dzieje w tej chwili, to spuszczanie do Wisły, która truje pół Polski, pół polskiej rzeki od Warszawy w dół. No jest to po prostu niedopuszczalne, nie do pomyślenia z tym dobrym samopoczuciem obecnego włodarza Warszawy. W porównaniu jest to straszne, ale zostawmy to, chociaż jest to ważne. I teraz patrzymy na świat z perspektywy Warszawy. Tak, Warszawa ma świetne połączenia, pewnie szerokopasmowe. Większość uczniów, bo Warszawa jest miastem zamożnym, w związku z tym większość uczniów ma komputery, jak nie jeden, to pięć. No i ma dostęp do różnych innych form edukacji zdalnej i tak dalej. Ale Polska to jest nie tylko Warszawa, nie tylko Wrocław, Gdańsk, Toruń, Bydgoszcz, Szczecin, czy Kraków, czy co tam jeszcze, Opole, nie wiem, jakie miasta miałbym jeszcze wymienić, duże miasta, czy średnie miasta typu Grudziądz, gdzie również dociera internet tego. Ale Polska to jest również polska wieś. A często polska wieś, a wiem to, sprawdziłem to, że tak powiem, organoleptycznie, mówiąc żartem, nie tak dawno zupełnie, na Podlasiu, kiedy tam z roku na rok jest coraz gorsze połączenie internetowe. Tam, żeby zainicjować żeby wgrała się, żeby otworzyła się prosta aplikacja, prosta przeglądarka internetowa, potrzeba prawie 2 minut. W żargonie uczniów mówi się, że komputer się okropnie muli, a czasami jest w stanie napisać komputer, przepraszam, ale tam upłynął czas, połączenie udane, spróbuj za chwilę jeszcze raz. I tak można w nieskończoność próbować. Jak w takim stanie, a to nie jest jedna wioska, to nie jest jeden obszar, to jest kawał Polski. W zasadzie cała tak zwana ściana wschodnia, te wschodnie, a więc najbardziej konserwatywne, najbardziej, że tak powiem, w cudzysłowie katolickie rejony Polski są pokrzywdzone. Tam uczniowie mogą z umiarem liczyć na udaną transmisję choćby tej lekcji zdalnej, tej już okaleczonej, ale jednak jakiejś lekcji w trybie online. Tam się online żaden nie otworzy. Tam się zawiesi obraz po pierwszych 3 sekundach i będzie kręcił kółeczko na ekranie, że się cały czas wgrywa. To jest nie tylko irytujące, ale to jest paraliżujące. To jest kolejna przeszkoda w nauczaniu zdalnym, które powoduje, że tak naprawdę nie możemy w tym wypadku mówić o szkole i o nauczaniu. I trzecia przeszkoda. Tak jak wszędzie, tak jak żeby być dziennikarzem, żeby mieć kartę mikrofonową, jest coś takiego w radiu, prawda? Karta mikrofonowa, że ma się prawo na żywo do mikrofonu mówić, prowadzić audycję. Tak jak żeby być prezenterem telewizyjnym, żeby być aktorem, trzeba przejść odpowiednie przygotowanie. Trzeba znać kulisy takiego występu. Bardzo często trzeba, po prostu krótko mówiąc, trzeba umieć prowadzić lekcję zdalną, umieć taką lekcję prowadzić. To jest zupełnie inne wyzwanie niż normalna lekcja. To jest zupełnie inne wyzwanie. Podam tylko taki przykład. Ja nagrywam swoje wykłady. Nagrywam i potem kieruję na odpowiedniej platformie, pokazuję studentom link, który mogą sobie otworzyć. Zrobiłem tak, nawet na prośbę, chociaż prościej byłoby online. Nie byłoby to pracochłonne, a tak jest to bardzo pracochłonne, montaż i tak dalej. Nagrywam swoje układy, bo w ten sposób uczę i student może jeszcze raz odtworzyć, zatrzymać, zanotować, coś cofnąć, wrócić do tego następnego dnia, może przez cały tydzień ten jeden wykład trawić, aż do następnego wykładu. I proszę mi wierzyć, że nagranie 50-minutowego wykładu, w którym nie ma miejsca na to, co jest na normalnym wykładzie, bo nie ma miejsca. Nie ma sensu opowiadać dowcipu, kiedy nie słyszy się po drugiej stronie śmiechu słuchaczy, prawda? Nawet dowcipu na temat. Dowcipu coś tam ilustrującego w czasie wykładu. Nie ma miejsca na dygresję, na jakiś tam króciutki, żartobliwy, mniej lub bardziej dialog z jakimś studentem z pierwszego rzędu, prawda? Na gestykulację. Ja na przykład w trakcie wykładów jestem typowym perypatetykiem, to znaczy, że ja w trakcie wykładów chodzę. Nawet była taka anegdota, że któraś studentka mi opowiadała, że jest takie powiedzenie, że na Jaskowski jak chodzi, to jak myśli, jak chodzi, to myśli, a jak nie chodzi, a to nie myśli. No więc teraz ja nie mogę chodzić, tak? Więc ten wykład jest odpowiednio zagęszczony. To 50 minut jest pozbawione tych wszystkich przerw. Ja w trakcie montażu wyrzucam te wszystkie tam dłuższe przerwy, zastanowienia, tam kartkowanie notatek i tak dalej, to wszystko wyrzucam. Dostaję ten gęsty 45-50-minutowy wykład. Ja mu współczuję, bo to jest do odsłuchania kilka razy, dlatego to nagrywam. To jest tak gęste, tak zbita jest ta treść, tyle nowych pojęć, bo tutaj nie ma miejsca na ten cały spektakl towarzyszący, na ten anturaż. Jest pytanie, co w tym zdalnym nauczaniu, żeby ono było skuteczne, co może stanowić właśnie to, co nazwaliśmy tym całym spektaklem. W czym umieścić ten ekran komputera? W czym, na jakim tle go umieścić, czym go otoczyć, żeby to się zamieniło w lekcję. Ja nie mam na to pomysłu i podejrzewam, że w niczym. Bo gdyby to było możliwe, to Chińczycy, Japończycy wymyśliliby to daleko dawniej, dlatego z prostej przyczyny, bo byłoby to zwyczajnie tańsze. Także mamy sytuację, jeżeli chodzi o szkołę, to to szykuje się nam taki pandemiczny kryzys edukacyjny, katastrofa edukacyjna. Proszę zwrócić uwagę, że my będziemy, to powodowanie jakąś koniecznością społeczną, będziemy tych uczniów, przepraszam za kolokwializm, przepychać do matury. No przecież nie jest, jakoś nie mogę sobie wyobrazić, że po 4 miesiącach nie uczenia się, czy korzystania tylko ze zdalnej edukacji, matura została zdana normalnie. To znaczy może w ogóle zamknąć szkoły, bo to jest zbyt drogie, wozi nauczyciele i wszystko przejść do edukacji zdalnej. Po co w ogóle w takim razie, w ogóle po co szkoła? Skoro egzaminy zdajemy śpiewająco, bez kontaktu ze szkołą, bez obecności w szkole, to może w ogóle ją zamknąć, tak? Obawiam się, że to jest wynik pewnego, nazwijmy to może ułatwienia, może nie wiem, czegoś tam, w każdym razie może stosowanie innych kryteriów oceny i będziemy ich przepychać aż do studiów włącznie, a kiedy ich dostajemy na studia, to już nie będziemy mieli prawa narzekać, chociaż i teraz już dawno nie mamy prawa narzekać, że nie umieją wyliczać procentów, że robią najbardziej podstawowe błędy ortograficzne, że nie są w stanie sklecić kilku poprawnych akapitów, że stojąc przed wyzwaniem pracy magisterskiej po 12 stronach kończy im się koncepcja. Bo system edukacji nie jest taki, jak sobie go przez długi czas hołubiliśmy. Jest uczelnia wyższa, nauka, togi, gaudeamus, profesora i jakieś tam szkoły średnie i podstawy. Tam zawsze w szkole się profesorowie, a tacy inni profesorowie. Taka. Nie, to jest jedno, bo tam trwa produkcja, nazwijmy to, o Jezu, znowu takie technologiczne odniesienie, takiego półproduktu dla studiów. Szkoła średnia jest ostatnim w razie miejscem. Szkoła średnia, liceum jest taką małą akademią. To jest ostatnie miejsce, gdzie uczeń zdobywa wiedzę ogólną, czyli ze wszystkiego. Tak? Na studiach już następuje tylko specjalizacja. I teraz okazuje się, że ta specjalizacja może chromać, no bo studenci idący na studia w zakresie nauk społecznych są przekonani, że omijają w ten sposób matematykę, tą nieznienawidzoną matmę, algebrę i te wszystkie trygonometrie, idą na studia humanistyczne, bo mogli się po prostu wygadać, a tu przychodzi trzask pan od statystyki, trzask pan od metodologii, a tam jest, one są utkane matematyką, tak? Dramat wtedy jest, oblane egzaminy, nie umiem, ach, w ogóle różne cuda się dzieją. No przecież my już nie uczymy matematyki, mamy prawo wierzyć, że ocena pozytywna z matematyki na świadectwie jest oceną, która przynajmniej pozytywna, najniższa pozytywna, świadczy o tym, że uczeń posiadł podstawowe kompetencje, umiejętności matematyczne. Tak? Jak to teraz damy w zdalnym nauczaniu? Jak można dać, ja nie rozumiem, jak można być odpowiedniej ekspresji, zwłaszcza matematyki. Ja zauważyłem, że im suchszy przedmiot, to znaczy, to znowu jakiś taki żargon mi się wkrada, im bardziej soczysty, im mniej soczysty przedmiot, taki suchy, im bardziej formalny, jak matematyka, czy jak fizyka, chociaż ona już graniczy z filozofią, tym jakby ekspresja i przeżywanie nauczyciela jest, musi być większe. Ja pamiętam, jak jeszcze prowadziliśmy szkołę przez 25 lat, byłem dyrektorem szkoły laboratorium i pamiętam, ja chodząc po korytarzu, lubiłem podsłuchiwać naszego świętej pamięci profesora Bogusława Traprzysa, nauczyciela matematyki, bo on tłumaczył uczniom, tak, a przecież pracował już 25-30 lat w szkole, a tak tłumaczył uczniom, jakby robił to pierwszy raz w życiu. Był tak spontaniczny i teraz proszę mi powiedzieć, jak to przenieść na ekran, tak? Czyli nauczanie zdalne jest pewną protezą. Powiedziałbym bardziej samouspokajaczem, że robimy coś, że tu szkołę zastąpiliśmy, robimy coś. Tak bardziej się taki dla spokoju sumienia, dla spokoju takiego propagandowego. Natomiast ja nie winię nikogo, żeby było jasne. Winna jest pandemia, ale tymczasem mamy tutaj do czynienia z tak naprawdę chyba z wyłącznie z protezą, z takim ersatzem. Ja bym się ośmielił powiedzieć, że generalnie okres od gdzieś tam od wiosny, czy od marca, czy kwietnia, do teraz w zasadzie dla wielu szkół, ale nie tylko, bo nie wiadomo, pewnie za chwilę będą zamknięte podstawówki, jest okresem bez szkoły tak naprawdę. To jest okres bez szkoły. To co jest, to nie jest szkoła. To jest kwestia ograniczenia wynikającego z samej techniki przekazu, czyli z tego, że to nie jest żywa lekcja, tylko lekcja taka ekranowa, komputerowa. Drugie, ograniczenia wynikające z możliwości technicznych poszczególnych rejonów Polski, odbioru i tak dalej, tego streamingu i tak dalej, i tak dalej. I trzecie, to są ograniczenia samych nauczycieli, których nikt nie uczył, bo niby dlaczego, nie było powodu do tworzenia własnych lekcji zdalnych. To są zupełnie inne lekcje. Półtorej godziny takiej lekcji jest nie do zniesienia. To trzeba robić szybko, inaczej, dynamicznie, w sposób skondensowany. Patrzenie w sam ekran jest koszmarnie nudne. Na tym ekranie musi się coś dziać. A tu z kolei trzeba odpowiednich kompetencji. Nie każdy nauczyciel je ma. Mało tego, myślę, że większość nauczycieli nie ma, bo tu trzeba być w jeszcze większym stopniu już w klasie aktorem, budować dynamikę tej lekcji, zainteresować, żeby nie odwracali wzroku, prawda? Zupełnie inaczej oglądamy zdarzenia jakieś na żywo, na przykład, no weźmy tutaj bardzo toruński przykład, mecz żużlowy będąc na motoarenie, nigdy nie byłem na motoarenie, na starym stadionie bywałem, na motoarenie jeszcze nie byłem, na motoarenie, kiedy oglądamy ten żużel, to wzroku nie można oderwać, prawda? Podniecamy się, a kiedy jest transmisja tego w telewizji, to rozglądamy się, a tam przeszedł kot, a tu to, a tutaj, aha, a tutaj będzie trzeba jutro odkurzyć, bo to tam pajęczyna i myk spojrzenie w telewizję. Tak mniej więcej to się różni. Tyle tytułem wstępu.
Panie profesorze, Wielkie Zatrzymanie to także tytuł książki, która pojawiła się autorstwa pana profesora. Ta książka to rzeczywiście także zatrzymanie się nad tą sytuacją w takiej głębszej refleksji, bo sytuacja pandemiczna, przez nikogo nieprzewidziana, pojawiła się rzeczywiście znienacka. Wydawało się nam, że przejdzie dosyć szybko, a w tym stanie w dalszym ciągu trwamy.
To prawda, to znaczy to wielkie zatrzymanie w zasadzie miało tylko chwilę przerwy, kiedy się uspokoiliśmy, kiedy minął ten cały, śmieję się powiedzieć, no przepraszam, jakby rynsztok wyborczy, kiedy to już było powyżej, inaczej poniżej wszelkiego poziomu kulturalnego i kulturowego, to co się w okolicach wyborów i ta agresja, która się wylewała z mediów, również rozgrywana była w ten sposób pandemia. Potem były wakacje, po właśnie miesiącach, kilku tygodniach no prawie pandemicznego i zamkniętego w domu, ale wypoczynku, udaliśmy się wszyscy hurtem na kolejny wypoczynek, na wakacje, nie przestrzegaliśmy tego i to wybuchło, to wielkie zatrzymanie trwa. Ale tam jest podtytuł, co się stało z ludźmi. No właśnie, co się stało z ludźmi, że się niczego nie nauczyli. Proszę popatrzeć, przecież można było przez wakacje, przez te całe 3 miesiące, a właśnie przez te całe pół roku, a miałem na to pomysł, z którym nie miałem się z kim podzielić. Można było przecież przygotować taki bank gotowych lekcji, zrobionych przez profesjonalnych realizatorów. Taki bank do pobrania przez nauczycieli. Towarzyszyłby każdej lekcji odpowiedni schemat, moduł. Lekcje byłyby świetnie nagrane, doskonale przeprowadzone, z możliwością nawet taką interaktywną, że nauczyciel towarzyszyłby oglądaniu lekcji, mógłby na prośbę uczniów zatrzymać i tego, to mogliby zrobić albo zawodowi najlepsi nauczyciele, albo wręcz aktorzy. Aktor jest w stanie, jak jest aktor w stanie, bo widziałem między innymi Krzysztofa Wakulińskiego, on był w stanie przez 35 minut na ekranie mówić po łacinie z pamięci. Aktor jest w stanie, dobra, aktor jest w stanie wszystkiego nauczyć, w stanie również wytłumaczyć lekcję. I w tym którymś momencie mógłby zawieszać transmisję, czy też audycję, nauczyciel wtrącać, zadawać... to można było to zrobić, można było jakby stworzyć taki, to się nazywa w wojsku ZN, zapas nienaruszalny, który jest stopniowo odtwarzany. Jak się starzeje jeden produkt, to chodzi o żywność, o odzież, o amunicję, o wszystko. Jak się starzeje jeden produkt, się dodaje normalnie do spożycia i uzupełnia się natychmiast innym produktem, świeższym, tym samym, ale nowszym. I teraz można było zrobić taki bank takiej wiedzy. No, nie dało się takiego banku zrobić. Czyli ja w razie nikogo nie winię, chociaż tutaj... No tak, ale kto mógł przewidzieć, że to wróci w takim wymiarze? Ale to pokazuje, że to wielkie zatrzymanie, ono, co się stało z ludźmi, że się niczego nie nauczyli, że się niewiele nie nauczyli, że tu nie chodzi o rząd wcale. Nie, nie. Jak ja słyszę to utyskiwanie, że dyrektorzy nie mają wytycznych, no człowieku, zostajesz wybrany jako dyrektor, bierzesz funkcję jako dyrektor, masz zniżkę godzin lekcyjnych jako dyrektor, no to rusz głową i sam wymyślaj. Nie patrz na to, czy ci ministerzo przyśle, że masz wysłać z klasy A do klasy B tam jakąś grupę uczniów albo rozrzedzić. Patrz sam na to. Tak? A tymczasem tutaj wszyscy utyskują, czy wielu dyrektorów w telewizji przynajmniej utyskuje, że nie mamy żadnych rozporządzeń i tak dalej, to co z tego. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz, co się stało z ludźmi właśnie. Ja mam takie nieodparte wrażenie, że przynajmniej część, powtarzam, nie wszyscy, nie. Część nauczycieli i uczniów postuluje pod płaszczykiem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego, oczekuje po prostu kolejnego wolnego. No to jest zawsze wygodniejsze, nie wychodzić z domu, jakąś lekcję odhaczyć, bez względu na to, czy zrozumieli, czy nie, przecież przeprowadziłem lekcję, że w systemie się odhaczyło, że tam prowadziłem ją, rozmywałem, dyktowałem notatkę, to już nie ma znaczenia, po prostu prowadziłem lekcję, jak umiałem, przecież nikt mnie tego nie nauczył, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Więc i podobni uczniowie, oni teraz, ja słyszałem nawet o jakichś strajkach czy protestach uczniów, że muszą chodzić do szkół podstawowych, no bo oni też musieli, tak jak koledzy z liceum, mieć trochę wolnego, tak? Znowu, bo to przecież wakacje już były dawno. Powtarzam, to może dotyczyć części tych osób, nie wszystkich. Także tutaj się mocno asekuruję, żeby nie być oskarżonym o jakieś tam niesprawiedliwości.
Wielkie zatrzymanie, co się stało z ludźmi, panie profesorze. Jeżeli jesteśmy już przy szkole, to jeszcze jedno pytanie, zanim zaprosimy naszych słuchaczy do współtworzenia rozmów. Także aktualne decyzje dotyczące połączenia resortów oświaty i szkolnictwa wyższego. Jak pan jako pedagog patrzy na taką decyzję?
To znaczy dwojako. Po pierwsze patrzę pozytywnie, ale uważam, że jest to doraźne, do momentu jakby uspójnienia tych systemów. Ja przed chwilą to powiedziałem, prawda, że już minął czas, że uniwersytety czy szkoły wyższe nie interesowały się zupełnie reformą edukacji, poza profesjonalnymi pedagogami, którzy tam zabierali głos w dyskusjach, ale to też rzadko, środowisko akademickie w zasadzie. Tylko potem czekali na skutki, które przyszły i byli przerażeni tymi skutkami. Takie uspójnienie tego systemu może, uspójnienie tych, czyli połączenie tych resortów może spowodować taką koherencję, spójność tych dwóch obszarów, edukacji powszechnej, edukacji wyższej, akademickiej, a tym samym pozwolić jakby odpowiedzialniej traktować szkołę jako, szkoła jest samoistnym tworem, to jest oczywiste, ale w tym wypadku jako pewne zaplecze, czy pewnego dostarczyciela, aprowizora, miejsca aprowizacji, czy też z którego czerpiemy aprowizację do kandydatów, najlepszych kandydatów, najlepiej przygotowanych na studia. Trzeba na to, na szkołę, jeszcze raz powtarzam, która jest zwłaszcza liceum, jest taką małą akademią i ona, to jest niezależna instytucja, ale pod tym względem trzeba na to patrzeć. I tutaj uspójnienie systemu, to też połączenie tych jest ważne, przynajmniej na jakiś czas. Na czas taki, jak długo, że tak powiem, nastąpi jakby wyrównanie tej ciągłości, nastąpi pełna drożność jakby wymiany informacji i spójność reform i tak dalej. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, no współczuję ministrowi Czarnkowi, bo on został postawiony na froncie walki w zasadzie, no powiedziałbym, z wrogimi ideologiami właściwie, no z jakimiś tam skrzywieniami czy potknięciami systemu oświaty. Wiadomo, że chodzi tutaj o wdzierające się, czy podnoszące głowy coraz wyżej organizacje homoseksualne, czy jakieś inne kosmopolityczne. To już tam każdy wie, o czym mówię, więc nie będę tego precyzował, szkoda czasu. A tymczasem to był ten wybór tego człowieka, który już wziął, mówiąc językiem studentów, na klatę ciosy, zanim odebrał nominację, zanim został ministrem, tak? Jeszcze nie jest ministrem, bo jest zaprzysiężony chyba jutro. Zanim cokolwiek zrobił, zanim otworzył buzię jako minister, to już wiadomo, że będzie złym ministrem. I o dziwo nie idzie to ze środowisk akademickich, tylko idzie ze środowisk, że tak powiem, politycznych. To jest w ogóle zdumiewające. Przy tej przynajmniej teoretycznej niezależności, niezawisłości uniwersytetów, czego politycy chcą. Ale to jest jedna rzecz. Tymczasem tutaj zamiast ideologii czy walki o, powiedziałbym, taką ideologiczną tożsamość, czy też w ogóle o tożsamość szkoły jako szkoły powszechnej, szkoły dla wszystkich, to zamiast walczyć o to, to myślę, że minister Czarnek stanie wobec tak potężnych wyzwań pandemicznych, że to będzie sprawienie jego umiejętności kreatywnych w zakresie organizacji i jakby komponowania tej edukacji w stanie zupełnie dziwaczem. Edukacji, której nie ma. Edukacji szkolnej, której praktycznie nie ma, bo nie ma. Ja jeszcze raz powtarzam, ja zasięgnąłem języka, rozpytywałem młodych ludzi, rozpytywałem rodziców. To był, właśnie nad tym problemem pracuję teraz trochę w takim innym wymiarze, bardziej filozoficznym, ale jak odbywają się lekcje? Wszędzie te lekcje są jakąś karykaturą. Nie wszędzie. Nie. W wielu miejscach, których pytałem, one są jakąś karykaturą. Jest niewielu nauczycieli, którzy mają talent i doskonale bawią się tymi lekcjami. Tak? Tam jakieś montowują filmiki, pokazują. Rzeczywiście to może przemawiać, ale ilu nauczycieli to potrafi? Ilu nauczycieli potrafi, ilu nauczycieli chce to robić, tak? Ma do tego zapał. A z drugiej strony, w jakim stopniu ta wiedza dotrze do uczniów? To zasługuje na takie głębokie badania skutków pandemii, takie edukacyjne skutków pandemii. Myślę, że te badania mogły być wcześniejsze niż rzeczywiste skutki, które i tak do nas dotrą, tak? Będziemy mieli, za chwilę pojawi się, powiedzmy, kolejne jakieś ustalenie, nie wiem, maturalne, że ortografia w ogóle przestaje obowiązywać, prawda, że matematyka może być alternatywna, na przykład do pokolorowania coś zamiast egzaminu z matematyki. Różne rzeczy mogą być, bo mamy taką zdumiewającą, ja pamiętam taką szkołę jedną, niepubliczną na południu Polski, która miała taki bardzo ambitny program, ale spotkała się z jedną taką z jednym akamentem. Mianowicie do tej szkoły uczniowie przekonani o tym, że rodzice płacą, w związku z tym wszystko im wolno, po prostu nie chodzi. Chodzi na wagary zamiast do szkoły. Szkoła z tym się zmagała przez rok i miała sobie z tym poradzić, bo wiecznie nie było tam ilość 30 czy 40% uczniów, bo oni po prostu uznali, że to jest ich szkoła, płacą i mogą z niej korzystać, jak chcą i tak dalej, i tak dalej. To było liceum. I w końcu ta szkoła zamienia się w szkołę bardzo alternatywną i zapisała, że obecność w szkole nie jest konieczna. Więc podobnie może być tutaj, że okaże się, że znajomość ortografii nie będzie obecna, znajomość literatury nie jest obecna, nie jest konieczna, znajomość matematyki nie jest konieczna, geografii nie jest konieczna, że możemy tak ograniczyć to wszystko, że będziemy maturę dawali właściwie za samo zapisanie się do szkoły średniej. Tego się obawiam. Znaczy oczywiście tu pokazałem to w wersji wysoce, takiej wybujałej, nieco humorystycznej, ale obawiam się, że jakąś namiastkę tego typu działań możemy mieć. No, skoro nie możemy czegoś pokonać, to się do tego przyłączymy. Tak, to przyłączymy się do tego nieuctwa i przyklepiemy swoim podpisem. Tak mi się wydaje. Ale jeszcze raz powiedziałem, że są takie wymuszone. I znowu mam wrażenie, że tutaj będziemy mieli skutki tego będą trudne, ja nie potrafię sobie ich wyobrazić. Teraz jesteśmy zajęci, powtarzam, zdrowiem Polaków, umieralnością z powodu COVID, jesteśmy zajęci jakimiś ogromnymi problemami, które nas czekają i już są pewnie gospodarczymi, na plan dalszy zeszli imigranci i tak dalej, właśnie polityka międzynarodowa, to wszystko jest jakoś tak, bo cały świat się zajmuje, przepraszam bardzo, zajmuje się pandemią, Ale to idzie od spodu, to idzie. To jest, to jest ta taka rzeka podziemna, która wybuchnie takim gejzerem, który nas może poważnie uszkodzić, czy nawet zmieść powierzchni Ziemi. Nieuctwo, niewiedza, tak podobnie jak analfabetyzm, się reprodukuje w sposób błyskawiczny. Błyskawiczny. Za chwilę niewiedzący będą uczyli niewiedzących. Tak? To jest duże niebezpieczeństwo i my się tym na razie nie przejmujemy. A ja już trochę tak.
Szkoła w czasie pandemii. Gościem rozmów niedokończonych jest pan profesor doktor habilitowany Aleksander Nelaskowski, pedagog, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tym niepokojem pragniemy także poruszyć państwa, zapraszając do wspólnej dyskusji, do rozmów. Zapraszamy nauczycieli, zapraszamy uczniów, rodziców, wychowawców, opiekunów, tych wszystkich, którzy odpowiadają także za formację młodego pokolenia. Numery telefonów do naszego studia: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy: 56 655 23 33 i drugi numer telefonu 56 655 23 66, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Głęboko, Barbara z województwa Świętokrzyskiego dzwonię. Bardzo głęboko się kłaniam tutaj zarówno księdzu, jak i panu profesorowi, którego bardzo cenimy za jego wiedzę i kompetencje i dotychczasową działalność. Jeśli można, to chciałabym się zapytać taką rzecz. Czy warto byłoby zastanowić się nad tym kryzysem? Podobno w języku chińskim znak kryzys odwrócony do góry nogami znaczy okazja. Być może ten kryzys może stać się wreszcie jakąś okazją do zmiany systemu edukacyjnego w Polsce. Bo szczerze mówiąc, jeśli ktoś się nie chce uczyć, niech się nie uczy. Wolę paru magistrów, prawdziwych magistrów, nauczycieli, którzy nawet nie potrafią przeklinać, ale są kompetentni i mądrzy ludzie, aniżeli całe masy średnio wyedukowanych prostaków z dyplomami, którzy nic nie potrafią, a z reguły chcą się zajmować zarządzaniem i marketingiem, o którym pojęcia nie mają, bo nic nie wiedzą i nie, szczerze mówiąc, nawet nie wiedzą, czym mają zarządzać i co mają marketować, że tak powiem. Więc skoro mamy chłopców od edukacji, to może im dać im za zadanie konkurs ogólnopolski, ogólnoświatowy. Jak zmienić tę edukację? Może to jest właśnie czas, ten kryzys może być czymś naprawdę fantastycznym, bo zmienić system w trakcie działania tego systemu jest bardzo trudno, a kryzys może być niesamowitą okazją do zmiany. I tyle na razie. Kłaniam się. Bardzo serdecznie dziękuję za możliwość powiedzenia się z Panem Bogiem.
Dziękujemy Pani Barbaro. Bardzo proszę, Panie Profesorze.
No bardzo piękne pytania. Dziękuję Pani. Przepraszam za poufałość, ja też powiem Pani Barbaro. Bardzo piękne pytania. Już odpowiadam. No znakomicie. Znać fachowca. I piękna polszczyzna. Otóż powiem rzecz następującą. Widzi Pani, mam wrażenie, że to niewiele zmieni. Dlatego, że tych wszystkich marnych fachowców, których Pani wymienia, tak, rzeczywiście są to rzesze ludzi miernot zupełnych, nie tylko nie znających się na swoim fachu, ale kompletnie zdezorientowanych społecznie, co się czasami żartobliwie nazywa lemingów. Otóż całe te rzesze i tak mamy na utrzymaniu. Więc jeżeli ich nie będziemy kształcić, tym bardziej będziemy mieli ich na utrzymaniu. Tyle, że nie będą chodzić do szkoły, do żadnej szkoły ani na zajęcia, tylko będą po prostu, nie wiem, siedzieć na ulicy, będą mieli coraz większe roszczenia. Otóż niekształcenie powoduje z reguły wzięcie sobie całej rzeszy ludzi na utrzymanie. Dlatego, że jednak mimo tego wszystkiego, co jest w edukacji niewłaściwego, tej marnej edukacji, mamy tutaj do jakby Gdzieś tam na najwyższym szczeblu jest taka selekcja zawodowa, bo kiedy właściciel firmy na przykład stwierdzi, że ten fachowiec wcale nie zna się na marketingu, to powie, panie Tadziu, do widzenia, pan się po prostu na tym nie znasz, a ten dyplom chce pan pineską na słomiance, to nie pokazuj pan nikomu, bo to wstyd. Tak może powiedzieć. Życie jakby to w jakiś sposób weryfikuje. Oczywiście daleko nam do tego, żeby pytać studenta, który skończył, pokazuje dyplom ukończenia uczelni wyższej, żeby poprosić go, no nie ma indeksu, ale jakiś wydruk karty egzaminacyjnej, żeby, no ba, a to musiał być kompetentny pracodawca, żeby zobaczyć, przepraszam pana, ale chciałbym zobaczyć, kto pana na tej uczelni uczył, czy tam są jakieś ważne nazwiska, czy pan ma, spod czyjej ręki pan wyszedł. Tak? Tego nie ma. U nas dyplomów się nie różnicuje, więc dyplom uczelni stanowiącej firmę krzak, czyli płatnego takiego rozprowadzenia dyplomów, a uczelni renomowanej, czy też ważnej, istotnej uniwersytetu właściwie jest równoważny cały czas. Analfabetów trzeba, znaczy to w ogóle nieuctwo kosztuje. Proszę zwrócić uwagę, że gdzieś tam, gdzie są całe rejony, na przykład w Indiach dotknięte analfabetyzmem, to wybory robi się w ten sposób, że się drukuje karty wyborcze ze zdjęciami kandydatów. I oni tam tylko stawiają fajeczkę, no bo to jak inaczej. Przecież nie przeczytają nazwiska, bo są analfabetami. Analfabetyzm kosztuje, analfabetyzm powoduje, czy nieumiejętność rozumienia tekstów, co jest jedno z centralnych umiejętności, centralnych zadań szkoły, jest nauczenie umienia tekstu, czytania tekstu ze zrozumieniem. Odpadają wszelkiego typu instrukcje obsługi, instrukcje BHP i tak dalej. Świat zaczyna być, świat analfabetów jest niebezpieczny i kosztowny. Więc nie możemy tak sobie chyba wszystkich odpuścić, jak nie chcą, to niech się nie uczą. Poza faktem, że no, byłoby to poddaniem się, tak? Ja bym był raczej zwolennikiem, żeby szukać metod, żeby zmuszać ludzi do uczenia się, żeby do czytania, do uczenia się. Tutaj w tej sferze nie zrobiliśmy nic. Natomiast bardzo ciekawa jest myśl, że ten czas pandemii można by wykorzystać jako takie wyzerowanie systemu i go nareszcie przebudować. Tak, tylko miła pani, ma pani zdecydowanie rację i ja bym temu przyklasnął. Tylko kto ma to zrobić? Proszę mi wskazać osobę, która jest w stanie to zrobić, tak? Powiedzieć, że i tak szkoła nie funkcjonuje, mamy czas zero, mamy, no, opcja zerowa by wystąpiła, tak? Czyli zawieszenie lekcji, w zasadzie takie zmartwienie, czyli od słowa martwy, zmartwienie szkoły, czyli taka petryfikacja, takie zamrożenie szkoły, aby ją odrodzić w zupełnie nowym kształcie. Z tych samych elementów, które są, stworzyć coś zupełnie nowego, bardziej funkcjonalnego. Jest to niemożliwe w wymiarze ogólnoświatowym czy ogólnoeuropejskim. Otóż każda edukacja ma charakter endemiczny. Edukacja jest trochę tak jak kuchnia danego narodu, jak sposób praktykowania religii danego narodu. Nasz katolicyzm różni się od katolicyzmu włoskiego, od hiszpańskiego, mówię o tym, które znam, od irlandzkiego, ale jednak jest katolicyzmem, tylko my mamy swój sposób pielęgnowania wiary. I podobnie jest ze szkołą. Szkoła też jest endemiczna. Każdy naród, szkoła niemiecka zawsze różniła się od szkoły polskiej. Szkoła skandynawska, jak się zachwycamy, szkoła fińska, oczywiście na podstawie jednego typu parametru, mianowicie badań PISA, zachwycamy się edukacją fińską, która jest tak naprawdę niezwykle scentralizowana, surowa i tak dalej. Ja mam taką reformę, ale to dopiero byłoby hałas. Ja bym zaczął od uporządkowania kształcenia i sposobu zatrudniania nauczycieli. Tak, że nie każdy, kto skończył studia nauczycielskie, ma prawo być nauczycielem. Powinien zdać egzamin państwowy, tak jak lekarz skończył studia medyczne, jest tylko lekarzem ogólnym. Natomiast musi mieć specjalizację, żeby coś znaczyć. Pierwszego, drugiego stopnia. Nie wiem, jak to teraz wygląda. Więc podobnie to jest tutaj, że tu należałoby po prostu bo te egzaminy, a na początku uczestniczyłem w tych egzaminach na stopień awansu zawodowego, była to absolutna, powiedziałbym, ja szybko z tego zrezygnowałem, absolutna, genialna zupełnie parodia wszelkich egzaminów. Tak? Ja się spotkałem, nawet opisywałem ten przypadek, że jakaś osoba nakleiła, chcąc awansować nauczyciela dyplomowanego, nakleiła tam 35 biletów przedartych z teatru, żeby udowodnić, że była z dziećmi w teatrze. No, tego typu rzeczy. Potem tak zwany esej, który należało napisać, czy też analiza przypadku, to były ściągnięte gotowce z internetu. To pokazywało cały ten parodię tego. Należałoby stworzyć komisję niekomoterską, może z innego regionu, dla danego regionu, żeby ten egzamin był, ale to już posuwamy się zbyt daleko. Rzeczywiście taka opcja zerowa byłaby do wykorzystania, tylko jakoś proszę zwrócić, nikt nie chwapi się i wszyscy chcą, przepraszam za wyrażenie, w cudzysłowie, wracać do normalności. Wszyscy chcą wracać, czyli do tego, co było, żeby było tak, jak było. Tymczasem no nie będzie, no bo będziemy mieli gorzej przygotowanych, gorzej zdecydowanie, gorzej nauczonych uczniów i to kilku roczników, także już nic nie będzie tak, jak było.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Elżbieta z Warszawy. Miło mi powitać wielebnego ojca Piotra i szanownego pana profesora. Panie profesorze miły, ja nie mam pytania do pana. Proszę pozwolić, że pewne lakoniczne stwierdzenie zawrę w swojej wypowiedzi. My mówimy o pandemii i o kryzysie w szkolnictwie, nauczaniu i w postawach uczniów. A warto zauważyć i chyba trzeba o tym mówić, że ten kryzys objawiał się już wcześniej w postawach uczniów, w dominacji szkolnictwa przez elektronikę, informatykę i usługi telematyczne, które bardzo deprecjonują osobowość ucznia, oduczają logicznego myślenia, nie uczą pięknej wymowy, nie uczą języka polskiego, więcej nie uczą miłości do nauki, tylko skupiają się na działalności odtwórczej. To pierwsza sprawa, ale nie winiłabym w pewnym stopniu uczniów, nie winiłabym również młodzieży starszej i studentów, bo problemu upatruję zupełnie gdzie indziej. Panie profesorze szanowny, brak nam kadry nauczycielskiej i profesorskiej. Proszę się nie czuć urażonym, bo to nie jest pod adresem pana, które byłyby pełnymi osobowościami przez duże O, które potrafiłyby zachęcić, zainspirować, tak przedstawić przedmiot, żeby stawał się pasją ucznia. I upatruję tutaj przyczyny bardzo zasadniczej, panie profesorze. Nasza polska kadra nauczycielska nie chce sięgać dalej. Mówmy o swoim podwórku, bo to jest najwłaściwsze, wydaje mi się, podejście. Nie ma w szkołach czy w uczelniach kształcących kadrę nauczycielską formacji duchowej. Panie profesorze, w czasach międzywojennych polskie kadry nauczycielskie były piękne. Ja jestem osobą, która miała to szczęście być wychowywaną przez takich nauczycieli, których formowało stowarzyszenie powstałe w Krakowie w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego, a nazywało się ono Katolicki Związek Polek i w jego strukturach funkcjonowało Wyższe Seminarium Nauczycielskie, które tę formację nauczycielom dawało. I ja, panie profesorze, nie winię uczniów, mnie ich bardzo żal. Oni rzuceni na szerokie wody, gubią się, pokochali elektronikę bezwiednie, zaryzykuję określenie, że również troszkę bezmyślnie, bo jest to działalność odtwórcza, która nie inspiruje ducha, nie skłania do umiłowania języka, jakiegokolwiek przedmiotu, do przyswajania profesjonalnego słownictwa, tylko mówienia żargonem, który dla nas ludzi starszych staje się niezrozumiały, więcej staje się również obraźliwy. To ta myśl ogólna. A tak. Na koniec, panie
ostatnie
profesorze,
zdanie, panie Elżbieto.
Tak, ostatnie, proszę ojca. Mam gorącą prośbę do pana profesora i proszę się nie czuć dotkniętym. Z wielką uwagą i pasją słucham poniedziałkowych felietonów pana profesora, ale czegoś mi brak i mam odwagę o tym mówić. Panie profesorze, zanim pan zacznie felieton, proszę się z nami przywitać. To rodzi bliskość, to rodzi takie skupienie. To powoduje, że treść jest odbierana jak od kogoś, kto o nas myśli.
Tak, stawiamy,
to może nas lubi,
stawiamy
i kocha.
Kropkę, panie Elżbieto.
Dziękuję.
Dziękuję.
Wszystkiego dobrego życzę z panem Bogiem.
Z panem Bogiem. Bardzo proszę, panie profesorze.
To znaczy, tak, no, też chciałbym mieć twórczych nauczycieli, na twórczych, kompetentnych, dobrze wychowanych i tak dalej. Przy czym proszę pamiętać, że mówimy o blisko 600 tysiącach nauczycieli. Czy jest jakakolwiek grupa 600 tysięcy osób, tyle co armia, nawet daleko więcej niż nasza armia. Czy jest taka grupa 600 tysięcy osób, które są jak jeden mąż kompetentne, kulturalne, dobrze mówiące po polsku, potrafiące porwać ucznia. Ja pamiętam, tutaj jest jeszcze inny problem, który się pojawia. Mianowicie, kiedy mieliśmy szkołę, wybitna zupełnie polonistka z tej szkoły, wybitna zupełnie z naszej szkoły polonistka, wszedłem do klasy, ona siedziała z uczniami pod stołem, paliła świeczkę i czytała z nim jakiegoś angielskiego poetę. Dlaczego pod stołem? Mieliśmy takie ogromne, owalne stoły, bo tam było ciemno i ta świeczka funkcjonowała. I czytali sobie pod tym stołem, siedzieli i czytali sobie tego poety, trochę tak jak w jamie, w jaskini indiańskiej, czytali sobie tego jakiegoś indyjskiego poety. To było w ramach języka polskiego, wszystko było okej. Okay. Ale ja ją poprosiłem, potem powiedziałem, nie rób tego więcej, bo ty masz taką szansę, takiego uatrakcyjnienia lekcji, ale po tobie przyjdzie matematyk, który nie zrobi szpagatu, który nie wejdzie pod stół, żeby tłumaczyć całki. Otóż my bardzo często mówimy o nauczycielach, o pojedynczych, o indywidualnościach. Natomiast, mili państwo, miła pani Elżbieto, pozwolę sobie na taką poufałość, szkoła to jest zespół nauczycieli. W ogóle się na to nie zwraca uwagi. To powinien być starannie skomponowany zespół nauczycieli, tak? Nauczycieli wspierających się, a nie nauczycieli kłótliwych nauczycieli, poróżnionych nauczycieli, skonfliktowanych wewnątrz, a tak często jest. Tak? To jest nasz stolik, to jest wasz stolik, tutaj w tego, tu głośne sarkazmy, głośne uwagi i tak dalej, i tak dalej. Nauczyciele potrafią być wobec siebie niezwykle okrutni. To wiem, bo nawet rozstrzygałem taką sprawę kiedyś w sądzie. Byłem jakimś tam ekspertem w sądzie od takiej sprawy. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, ja bym tak łacno nie usprawiedliwiał młodzieży. Nasza młodzież, zwłaszcza nastoletnia młodzież, to nie są nieświadome zwierzątka. To nie są szczeniaczki buldoga francuskiego ani króliczki. To są ludzie myślący. Oni się potrafią znaleźć w sytuacji, potrafią bardzo często wykorzystywać sprytnie różne sytuacje, co świadczy, bardzo dobrze, co świadczy o tym, że mają pewne kompetencje intelektualne. Potrafili się nauczyć błyskawicznie pracy na komputerze. Mało tego, kiedy ja mam jakiś problem z komputerem, to już dawno nie pytam swoich synów, bo to są już poważni panowie, tylko pytam swoje wnuki. Licealistkę pytam, ósmoklasistę, siódmoklasistę pytam, słuchaj, jak mi tutaj, coś mi tutaj się robi w komputerze i tak dalej. Ja bym nie pozbawiał, znaczy oni muszą przyjąć do wiadomości, że w dużej mierze to jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. I to nie jest tak, że możemy całą winę brać dla siebie, że myśmy tam szczególnego coś zawinili. Tak, zawiniliśmy, to prawda. Zawiniliśmy, bo już kolejne pokolenie, ja już zadawałem to pytanie, dzisiaj na antenie telewizji trwam, jak zmusić do czytania młodzież, której rodzice też już nie czytają, prawda? Oczywiście świat się robi obrazkowo, oni korzystają z tych środków elektronicznych i tak dalej. W samej bezpośredniej komunikacji między ludźmi nie ma niczego nagannego, natomiast nadużycie czegokolwiek, nawet powiedzmy, nawet jakaś nadzwyczajna aktywność religijna nazywana jest, taka niesłuszna, bywa nazywana dewocją. Dewocja nie jest niczym, dewocja nie jest niczym pozytywnym, prawda? Tak samo tutaj. Nadużywanie w jakiejkolwiek dziedzinie życia, nadużywanie jakichś środków jest po prostu mankamentem. Z tym mamy do czynienia i oczywiście jakby jest to cynicznie wykorzystywane przez korporacje, które produkują coraz to nowe sprzęty i tak dalej, i tak dalej. Ja budzę powszechną wesołość tym, że kiedy odbieram jakiś telefon, mam telefon komórkowy, odbieram, to wszyscy widzą, że mam telefon, który w tej chwili ma już 14 lat, tak? Połowy klawiszy nie ma, ale on mi zupełnie wystarczy. Ja nie potrzebuję żadnego smartfona, żadnego łączności z internetem, nie mam takich potrzeb. No tak, jak jestem stary, jestem po 60. Natomiast młodzi ludzie mają zupełnie inne potrzeby, które sami wykrywaliśmy. Jest pytanie, czy mogliśmy ich przed tym uchronić, czy sami zachłystując się elektroniką, czy rozwiązaniami informatycznymi, technologiami nowymi, potrafiliśmy spowodować, że młodzież przeszła przez ten jakby ten raj, w cudzysłowie, bez uszczerbku. Ja chciałbym powiedzieć jedną rzecz, mianowicie, że kiedyś oglądałem, znamy wszyscy malarstwo Paula Gauguina, wiemy, jakie malował obrazy, prawda? To nie był realizm, ale ja kiedyś we Florencji, nie we Florencji, w Ferrarze, na takiej dużej retrospektywie tego malarza widziałem rzeźbę przez niego wykonaną. Takiej rzeźby, takiego realizmu, takiej perfekcji w oddaniu najdrobniejszych szczegółów ludzkiej twarzy, bo to był portret, taki tak zwany biust, czyli po piersie. Ja jeszcze nie widziałem. Nie mogłem... Wtedy wiedziałem, że on malując te swoje, jak to niektórzy nazwali, przepraszam, bohomazy, te swoje odrealnione postaci, odrealnione obrazy, że on wiedział, co robi. Że ja wiem, tak, warto byłoby, żeby... Zresztą to profesor Andrea Folkierska kiedyś, którą trudno podejrzewać jakiejkolwiek sympatii prawicowe czy konserwatywne, kiedyś powiedziała, że żeby społeczeństwo było demokratyczne i liberalne, szkoła musi być konserwatywna. Tymczasem rzeczywiście my szkołę uczyliśmy od razu liberalną, co powoduje, że potem ten obraz młodzieży może być rozmyty. Ale zgadzam się z panią, że jakby tutaj troska o przygotowanie nauczyciela jest ogromna. Ja też miałem do czynienia z nauczycielami, którzy przyszli z Kresów Wschodnich. W szkole podstawowej uczyli nauczyciele, którzy siłą rzeczy musieli stamtąd wyemigrować, uciekać, wiać przed Sowietami. I miałem z nimi w podstawówce do czynienia. Mnie wychowania fizycznego uczył jeszcze prawdziwy przedwojenny członek Sokoła. Oczywiście oni byli uformowani, ale proszę pamiętać, że tych nauczycieli było niewiele. Nie było w stosunku do tego, co teraz mamy w Polsce. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, halo.
Ja słucham pana profesora, kogo? Chciałam się włączyć, tak, ale tylko, jeszcze nie ma możliwości.
Tylko proszę pani, prosiłem o wyłączenie radia. Jeżeli pani nie wyłączy radioodbiornika, to nie będziemy mogli się właściwie skomunikować. Dobrze. Jesteśmy już na antenie, proszę bardzo, kogo witamy, skąd telefon?
Szczęść Boże, Jadwiga z Mazowieckiego. Panie profesorze, ja widzę problem w naszej szkole właśnie w samowychowaniu i samokształceniu uczniów. Powiem tylko krótko, że mnie uczono, że jest coś takiego jak 5 razy nie. Nikt nikogo niczego nie nauczy. Nauczyć to się musisz sam. Nauczyciel może tylko pomóc. Podręcznik może pomóc. I właśnie to, co pan profesor już podkreślił, ta motywacja uczniów do uczenia się bez względu na to, jakie są warunki, czy są bardzo dobre, czy są średniej jakości, czy są po prostu nawet złe. Tutaj rzecz w tym, że uczniowie nie mają takiej potrzeby samokształcenia, szukania, dopytywania się. Po prostu przychodzą na lekcje, bywa tak i właśnie jak widzowie i aktor przedstawia lekcje, a im się albo podoba, albo nie, ale taka nauka wymaga olbrzymiej pracy. Pracy i na lekcji, i skupienia. I również po lekcjach są zajęcia dodatkowe. Nauczyciele starają się tym, którzy na przykład nie wszystko rozumieją, pomóc. Tylko że bywa tak, że nie ma chętnych do tego, żeby właśnie tej pomocy otrzymać. Więc zwróciłabym, znaczy ciekawa jestem pana zdania na ten temat, właśnie o samowychowaniu młodzieży, czy nawet już dzieci w szkole i samokształceniu. W moim domu na przykład była ta konieczność, ponieważ rodzice nie mogli pomóc, byli osobami, które nie miały szkoły, tak to się mówiło dawniej, takiej właśnie na poziomie na tyle wysokim, żeby pomóc młodzieży, pomóc nam dzieciom, gdy byliśmy w szkole średniej. Wszystkiego trzeba było się nauczyć poprzez własny wysiłek, siedzenie w bibliotece, pożyczanie podręczników, bo nie zawsze były pieniądze na to, żeby kupić ten taki wymarzony, kolorowy. Teraz jest mnóstwo pomocy, a właśnie brakuje motywacji. Dziękuję, to wszystko.
Dziękujemy. Bardzo proszę, panie profesorze.
To znaczy, oczywiście ma pani rację, że w sumie proces nauczania to jest tylko proces ułatwiania procesu samokształcenia, tak. To jest, znaczy, rozumianego bardzo wąsko samokształcenia, czyli powiedzmy takie auto uczenia się. Uczenie się po prostu. To jest prawda, że nauczyciel przybliża, jest pewnym katalizatorem między wiedzą a uczniem. Im lepszy ten katalizator, tym ta łączność jest oczywiście sprawniejsza i lepsza. Czy samowychowanie? Tu już jednak ktoś musi tego samowychowania nauczyć, tak? Ktoś musi tego samowychowania nauczyć. To nie jest, nie możemy powiedzieć, o ile możemy powiedzieć, tu masz to i masz to opanować. I do tego potrzebna, to ktoś tego musi wskazać, drogę samowychowania, tak? Są swoiście, to się odbywa poprzez system, czy też milu bardziej dosłownie rozumianych, a zaczerpniętych oczywiście niesłusznie od świętego Ignacego, mianowicie system takich ćwiczeń duchowych, żeby się samo wychowywać, być wiernym swojej woli, wiernym swojej zasadom, to ktoś tam musi to pokazać. Takim pokazaniem jest oczywiście przykład własny, tak? Zawsze się buntowałem, jak ktoś wysyłał dzieci do kościoła, a sam do tego kościoła nie chodził, bo akurat boli go kręgosłup, noga, ręka i tak dalej. To jest daleko posunięta hipokryzja i błąd wychowawczy. Jeśli chodzi natomiast o tą motywację, tak, ja to próbowałem powiedzieć na początku, że ten przymus zewnętrzny, który jest, bo dwuja, bo rodzice, bo kara, bo coś tam, jest, ten przymus zewnętrzny jest, musi być w takim zdalnym nauczaniu zastąpiony ogromną motywacją wewnętrzną, dobrą wolą do uczenia się, tak? Jak mówią czasami młodzi ludzie, żeby gryźć trawę, a zrozumieć, prawda? I tutaj rzeczywiście mamy pewien wakat, mamy deficyty na tym poziomie, to prawda, mamy deficyty na tym poziomie i nie sądzę, żeby po prostu tego nie uczyliśmy młodzieży. Mało tego, nie wytworzyliśmy tego, co jest niezwykle ważne dla świata młodzieżowego. Mianowicie, ja pamiętam, tylko taką dygresję zrobię, ale zaraz wrócę do tematu. Pamiętacie Państwo w czasie pandemii tej pierwszego ataku wiosennego, okazuje się lekkiego, ataku pandemii wiosną, premier Morawiecki dotarł do jakiegoś blogera takiego wideo YouTube'owego, żeby on powiedział swoim językiem kolegom, spotkał się z tym blogerem, zaprosił go do kancelarii, żeby do tego blogera, żeby on powiedział swoim kolegom, żeby przestrzegali tych zasad, ich językiem, żeby powiedział, żeby do nich przemówił ich językiem. Otóż, czyli odwołał się do pewnej mody, do pewnej subkultury. Otóż, zwykle ubolewałem nad tym, że myśmy nie próbowali wytworzyć mody na uczenie się. Mody na uczenie się. Proszę zwrócić uwagę, że bycie złym uczniem, fatalnym uczniem, rozrabiaką, wagarowiczem, w żaden sposób, może w niektórych kręgach, bardzo wąskich i rzadkich, tak, ale powszechnie, nie występuje, w żaden sposób nie dyskwalifikuje z grupy towarzyskiej. Mało tego, może uczynić człowieka gwiazdę. Czyli krótko mówiąc, będąc nieukiem, wcale nie mamy gorszych opinii wśród swoich kolegów, tak? Bo nie ma młody, bardziej jak tam powiedzmy, nie wiem, lepiej gramy na gitarze, to już może mamy wyższą pozycję społeczną w grupie, czy powiedzmy najwięcej wyciskamy na sztandze, to mamy lepszą pozycję, czy najlepiej bronimy bramki, albo nie wiem co tam jeszcze, a tutaj jakby to nie jest w ogóle kryterium, to się wiąże z tym, że szkoła została wzięta w cudzysłów. Tu oczywiście jest mnóstwo źródeł, o których dużo by mówić. Ja kiedyś się już w jakichś publikach też nazywałem. W ogóle odnoszę wrażenie, że o tym wszystkim już kiedyś pisałem. Także tylko, że no właśnie, no to co powiedziała pani Elżbieta poprzednio, mamy wielkie zatrzymanie, tak? Pani, chyba pani Barbara to była. Pani mamy Barbara. Wielkie zatrzymanie, mamy zamrożenie. Jesteśmy taką kostką lodu. I teraz jest kwestia, jak ten lód stopić, żeby się wlał do naczynia o odpowiednim kształcie. No tak, ale to zatroskani są w telefonach Radia Maryja, zatroskanych jest paru ludzi, ale tak naprawdę to nie stanowi problemu. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo, jak łatwo przeszła reforma szkolnictwa wyższego, która już teraz daje się we znaki jako, no powiedzmy wymagająca, przynajmniej wymagająca sporych korekt.
Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Piotr, województwo podlaskie. Ja chciałem odnośnie tematu właśnie szkoła i epidemia. Chciałbym od takiego czegoś, jak jest takie coś jak deklaracja z Great Barrington. To jest deklaracja lekarzy, profesorów i epidemiologów, i immunologów. Na przykład wymienię profesor dr Martin Kulldorff, Uniwersytet Harvard, profesor dr Serenta Grypa, Uniwersytet Oxford, immunolog, profesor dr Jay Buttonshirt, epidemiolog, Uniwersytet Stanford. No i jeden, co chyba nawet jest z nich, to laureatem Nagrody Nobla, więc to są no, osoby poważne. I oni w tej deklaracji z Great Barrington mówią, żeby osoby młode, takie, które są, nie są w tej grupie wysokiego ryzyka, że powinniśmy chronić osoby starsze głównie i je izolować od tego wirusa, a osoby młode, dzieci i powinny pracować, nie powinno być lockdownu w gospodarce czy w szkole. I gdyż to jednak duże przyniesie, no nie tylko takie ze względów ekonomicznych, no ale także nie wiemy, jak w dłuższym etapie to się ten poziom edukacji, tego zamknięcia przyniesie na studentów, na szkołach średnich, w szkole podstawowej, gdzie dzieci zaczynają edukację. To dopiero po latach się w sumie dowiemy po jakimś czasie, jak ten lockdown wpłynął na system edukacji tych dzieci i skutki tego. Więc ze względu na to, że ten wirus nie jest tak zabójczy, śmiertelny dla młodych osób czy dzieci, więc to nie powinno im. Ja rozumiem, że w tych szkołach uczą tak, że no osoby starsze nauczyciele, no ich trzeba szczególnie chronić, zapewnić odpowiednie środki ochrony, no ale też może drugi sposób, skoro teraz jest sezon jesienno-zimowy, no i będzie podwyższona ta zachorowalność czy na grypy, czy na COVID, no to czy nie można, te wakacje, co były, nie zostały wykorzystane na edukację, ale może następne te, co będą wakacje, gdzie wiadomo, gdzie wtedy ten wirus troszeczkę się uspokaja, no to jeżeli już ktoś chce zamykać szkoły, czy ten robić to hybrydowe nauczanie, to proszę, niech ministerstwo, te wszystkie mądre głowy mogą, żeby dzieci, studenci ten uczyli się w wakacje. Dla studentów też zdaje się 3 miesiące nauki, 3 przerwy tej po tych wtedy można to uczynić i ten, no i skoro są czasy takie, to trzeba troszeczkę niestandardowe także metody stosować. Skoro można lekarzy wziąć z 4., z 5. roku, żeby pomagali, to może przyszłych pedagogów, którzy są na 4., 5. roku, to niech oni także zastąpią może tych najstarszych uczniów, może w tym okresie wakacyjnym, coś zrobić, a nie tak, że dobra, te dzieci wszystkie pozamykać, niech one się nie uczą, ze średniej też, ale jakie to będzie przynosić skutki w następnych latach. To taka, no, moja wypowiedź. Dziękuję bardzo.
Panie Piotrze, pozdrawiam. Panie profesorze, proszę bardzo.
Ja do pana Piotra jeszcze z ciekawości zapytam. Panie Piotrze, a z Podlasia skąd pan jest? Pan powie, proszę, tak, najbliższą miejscowość.
Pan Piotr się rozłączył już, panie profesorze.
Oj, szkoda, bo ja kocham Podlasie, znam całe Podlasie. Kocham Podlasie nadzwyczajnie. Powiem tak, oczywiście tak, no, terminy wakacji umowne, ale proszę sobie wyobrazić, że po tym długim czasie, kiedy wielu ludzi nie pracowało, nie wychodziło z domu i pracowało zdalnie, wszystkim należały się urlopy i głównym zmartwieniem wszystkich mediów było, jak Polacy wypoczywają po wypoczynku. Więc ja mam wrażenie, że to by się, oczywiście przesunięcie na wakacje spotkałoby się natychmiast z głosem opozycji, że to jest nieludzkie w ogóle, że to trzeba zgłosić do Komisji Weneckiej albo jakiejś innej komisji na Wyspach Hulagula, bo przecież tu w Polsce występują upały i są dowody naukowe. Tam chińscy naukowcy dowiedli, że upał mózg człowieka gorzej pracuje, więc to nie będzie wiedza. I obawiają się takich reakcji. Trzeba brać pod uwagę realność tego. Ale to prawda, tak, to należałoby wykorzystać czas. Ma pan rację, czas jest nadzwyczajny, bo żyjemy w czasie wojny, w czasach wojny. No to jest jak wojna, jest nieprzewidywalny wróg, miażdżący, nie liczący się z niczym, okrutny, najgorszy jeszcze przed nami. W związku z tym należy dostosować się, tak robić, żeby to było skuteczne, żeby coś tam wyrównać. Ja też twierdziłem, że jeżeli tak jest niska zachorowalność wśród dzieci, no tylko, że dzieci mogą przenosić wirusa, tak, do osób starszych, ale tak urządzić życie, żeby tak ograniczyć, co jest i tak ograniczony kontakt tych najmłodszych z naprawdę najstarszymi i wszelkiego typu, bo to cukrzyca jest taką główną chorobą współistniejącą, jedną z głównych chorób istniejących, która po orzenku z COVID-em po prostu może zabić, rzeczywiście należałoby korzystać z tego czasu jak najdalej. Stąd byłem zbulwersowany, nawet dałem temu publicznie wyraz, że kiedy trzeba łapać każdą godzinę lekcji, zrobiliśmy wolny dzień edukacji narodowej, na Boga. No, przecież to było aż nieprzyzwoicie.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór.
Halo, halo. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Tak, ja do audycji.
Tak, kogo witamy? Kogo witamy? Skąd telefon?
Krakowa.
Bardzo proszę, Pani Elżbieto, jesteśmy już na antenie i słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja chciałam zapytać, na jakiej podstawie pan profesor Nalaskowski powiedział, że dzieci z podstawowej szkoły będą na lockdownie? To byłaby prawdziwa tragedia dla rozwoju osobowego tych dzieci z podstawówek, to już by było naprawdę wrogie przyjęcie tych dzieci. I drugie moje pytanie. W Warszawie prezydent miasta zadał pytanie, jak dzielnice wywiązują się z programu wprowadzenia do szkół LGBT. To może zmienić sposób finansowania oświaty. Nie przez samorządy, jak jest dotychczas, ale powrócić do wcześniejszego sposobu finansowania. Dziękuję.
Dziękujemy, Panie Elżbieto. Bardzo proszę, Panie Profesorze.
Co do drugiego pytania, to zdaje się, wymagałoby poważnych zmian konstytucyjnych. Wydaje mi się, że to nie jest tak po prostu, że premier każe, że prezydent każe. To wymaga całego procesu legislacyjnego, który byłby dyskutowany doszedłby jeszcze jeden konflikt w Polsce. To jest jedna rzecz, więc bardziej bym zadbał o to, żeby racjonalnie pieniądze wydawać. Rzeczywiście jest to skandal, bo nie dość, że Warszawa nas zalewa fekaliami, pół Polski, powtarzam, zalewa fekaliami, to jeszcze na skutek indolencji władzy, nieumiejętności przewidywania i dbania o to, co jest konieczne do zadbania, to jeszcze teraz mamy tam, no ale Warszawa jest szczególna, prawda? Ma to, na co sobie wybrała. Natomiast jeżeli chodzi o na jakiej podstawie, na żadnej podstawie, ja mam wrażenie, że to jest nieuchronne, tak? Że to jest nieuchronne, że to zostanie wymuszone przez nauczycieli, że to zostanie w jakiś sposób wymuszone i dla świętego spokoju, że on tak zrobił. Wie pani, to jest nie tylko dewastacja młodych ludzi. Ja mam wnuczkę w drugiej klasie podstawówki i widzę, że ona nawet się nie zachowuje jak uczennica. W zeszłym roku większość czasu, czy wiele czasu spędziła już na lockdownie, że tak powiem, w domu. Pod całe szczęście miała taką łebską młodą dziewczynę, która z nią normalnie odrabiała lekcje, normalnie z nią prowadziła zajęcia. Dziewczyna po edukacji w wczesnoszkole, więc kompetentna, znająca metodyki i tak dalej, ale ilu osób miało takie szczęście jak rodzice, jak mój syn synową w stosunku do swoich dzieci. To jest jedna rzecz. To zostanie po prostu chyba wymuszone. To zostanie wymuszone, ale to nie tylko dewastacja osobowości. Proszę zwrócić uwagę, że to w ogóle zmieni system funkcjonowania rodziny, bo jeżeli tam jest 11-12-latek, może zostać w domu z kluczem na szyi, może uczestniczyć w mniej lub bardziej realnych lekcjach zdalnych, czy tak zwanych lekcjach zdalnych, ale z tymi małymi dziećmi ktoś musi zostać. No, nie każdy ma dziadków, nie każdy ma ciotkę zaprzyjaźnioną gosposię. Poza tym ci ludzie, którzy przychodzą, tak zwani babysitterzy, którzy opiekują się dziećmi, nie zastąpią po pierwsze szkoły, przynajmniej wszyscy potrafią po pierwsze, po drugie oni też nie są za darmo. Także to jest też ich praca, także zarabiają pieniądze. Rzeczywiście tak, ja sądzę, że to jest nieuchronne, że to zostanie wymuszone i w taki czy inny sposób chociaż byłby bardzo temu przeciwny. Szkoła powinna działać tak długo, jak to możliwe. W taki czy inny sposób będzie to, że tak powiem, przeprowadzone. Tak myślę, powiedziałbym, taką mam obawę.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Król nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Wiesław z Podkarpackiego. Witam serdecznie pana profesora, prowadzących, wszystkich słuchaczy. Chciałem odnieść się też do jednej sprawy, którą doświadczam, bo tak się składa, że mam dwóch synów. Jeden jest w szkole podstawowej, się uczy, drugi jest teraz w klasie maturalnej. I mam okazję doświadczyć czegoś, co pan profesor mówił, to znaczy nauczanie zdalne. I teraz istnieje różne pojęcie nauczania zdalnego. Jeżeli chodzi o właśnie o tego mojego syna w szkole, w klasie maturalnej, to tam nauczyciel po prostu jest bardzo ambitny, tak to powiem, i właśnie prowadzi lekcje w sposób zdalny, czyli ci uczniowie spotykają się przez internet i jest przynajmniej namiastka tego kontaktu takiego interaktywnego. Natomiast to, co było na wiosnę...
Z jednego przedmiotu, prawda?
Tak, ale to, co było na wiosnę, jeżeli chodzi o szkołę podstawową, no to moje uczucia są ambiwalentne, bo to nie można nazwać nauczaniem zdalnym. To było zdalne zadawanie zadań. Czyli po prostu uczniowie dostawali zadania, które mieli przeczytać coś, zrobić jakieś zadania. I tak naprawdę my jako rodzice, ja jako rodzic, miałem to wszystko jakoś ogarnąć i sprawdzić, czy on to robi. Nie byłem w stanie. I tutaj chciałbym na to zwrócić uwagę, że jednak może z tego też wynika, że szkoły podstawowe lepiej może, że nie przechodzą na ten tryb zdalny, bo jednak chyba szkoły średnie, a już tak myślę, że szkoły wyższe radzą sobie z tymi technologiami nauczania zdalnego. I chociaż nie jest to takie dobre, to jednak jest ten poziom wyższy. Natomiast to nauczanie pseudozdalne, to w ogóle według mnie nie ma sensu. Chciałbym prosić o jakąś refleksję na ten temat.
Dziękujemy, panie Wiesławie. Proszę bardzo, panie profesorze.
Tak, dziękuję panu z katolickiego bardzo Podkarpacia za te pytania, niezwykle ważne. Otóż odpowiadam na to pytanie. Wydaje mi się, że w szkole średniej pan ma dziecię w klasie maturalnej. W związku z tym tamten, przepraszam za brzydki konkret, ten nóż na gardę już jest bardzo blisko i tutaj nie będzie zmiłuj się, tak? Przyjdą testy, trzeba będzie je rozwiązać, a co ambitniejsi uczniowie nie tylko chcą rozwiązać testy, ale również przy pomocy tych wyników dostać się na wymarzone studia. W związku z tym tutaj jest zupełnie inna motywacja. Ja to porównywałem kiedyś do, nawet chyba dzisiaj, do takiej motywacji, którą mam, kiedy jestem majsterkowiczem, kiedy nie umiem jakiegoś stolarzem i kiedy nie umiem jakiegoś problemu rozwiązać, to sięgam do specjalistycznych, a mam oczywiście cały katalog takich portali i tam wklepuję na przykład jak wzmocnić fotel i czy tam jak zajmować starą warstwę lakieru, oczywiście tutaj jakieś takie banalne przykłady i wyświetla mi się i gość mi na ekranie mówi, a ja z wypiekami na twarzy śledzę, bo mi na tym strasznie zależy, bo ten egzamin jest już za chwilę u mnie w warsztacie, pójdę i albo sknocę, albo zrobię dobrze, więc zależy mi na tym. Ja pamiętam jeszcze taki przykład, że kiedy prowadziłem 25 lat szkołę laboratorium, kiedy tam w tej szkole zrobiliśmy kurs na prawo jazdy, to ci wszyscy uczniowie, którzy nie mogli się nauczyć jakoś tej geografii czy chemii, po prostu nie rozstawali się z tymi podręcznikami na kurs prawa jazdy. Tak im zależało, bo tam już gdzieś samochód jakiś, czy możliwość przejażdżki samochodem taty już była taką motywacją i oczywiście zdanie egzaminu. Podobnie jest na studiach. Otóż na studiach mamy ułatwione zadanie. Ja powiedziałem, nagrywam te wykłady, puszczam w eter, z której ci korzystają, ale oni wiedzą, że na koniec tego wszystkiego jest egzamin, tak? Że ja zadam im pytania i nie będzie zmiłuj się i krótko mówiąc od państwa zależy. Macie wykłady, możecie je nagrywać, nie musicie ich nagrywać, bo macie je na stałe, możecie je przekręcać, powtarzać, robić notatki, możecie pytać, bo mam dyżury takie zdalne, że możemy się łączyć, o, łączą się, pytają, proszę o wyjaśnienia, o powtórzenie czegoś, o dodatkowe wyjaśnienie i tak dalej, ale tam na końcu wiedzą, tam jest egzamin, a ja mam opinię dość surowego egzaminatora i to się oczywiście z rocznika na rok przenosi. Nie jestem surowy, jestem po prostu sprawiedliwy i wymagający. Jeżeli ja wkładam dużo pracy w wykład, to czy taki, czy inny, czy taki normalny jeszcze poprzedni latach, czy teraz obecnie jestem taki zdalny, no to mam prawo wymagać, że ktoś, kto przychodzi na studia, się tego po prostu nauczy, z tego skorzysta. W szkole podstawowej to jest bardzo rozmyte. To jest raz. Dwa, czy dzieci są znacznie mniej dojrzałe niż w szkole średniej. Tak ten egzamin po ósmej klasie, czy wcześniej po gimnazjum, nie był specjalnie tam jakoś, owszem, on decydował o typie, dostaje się do liceum, ale liceum rejonowe i tak musiało w jakiś sposób tam przyjąć uczniów. W związku z tym on nie był tak bardzo decydujący, jak te przykłady, które podawałem wcześniej. Zatem a poza tym naprawdę nie ma powodu. Obawiam się, że to zostanie, jak powiedziałem w poprzedniej odpowiedzi na poprzedni telefon, zostanie to wymuszone, ale naprawdę nie ma powodu, żeby ci uczniowie nie chodzili do szkoły, póki można. No dzisiaj słuchałem tam wywiadu oczywiście w jakiejś prywatnej stacji telewizyjnej na trzy litery, która mówi, tam dyrektorka mówi, no to panie premierze, proszę się obudzić, coś ty trzeba zrobić, proszę zamknąć szkoły, dyrektorze szkoły podstawowej. Ta dziennikarka chyba nieopatrznie, może ją wyrzucą na to ze stacji, zapytała ją, a ma pani, o pani szkoły są zachorowania? Nie, nie, ale u mojej koleżanki tutaj ze szkoły, tam na dzień, to były nawet dwa. Ale u niej nie ma, ale już chce zamykać szkołę. Więc na to się chyba nakłada ten czynnik, o którym wspomniałem tak nieśmiało, czynnik, że no czy to chyba te lekcje zdalne to jest mniejsza odpowiedzialność i mniejsza charówka i trzeba rano wstawać, ładnie się ubierać, przebijać się autobusem przez miasto. Tak sobie myślę, przynajmniej w niektórych przypadkach, nie urągam żadnym. Natomiast tak znam takich, z przyjemnością obserwuję takiego historyka, który, bo ja teraz śledzę, to jest w końcu mój zawód, w YouTubie on puszcza lekcje z historii, teraz miał o pierwszych piastach. Boże, sam montuję te swoje wykłady, robię z nich takie filmiki godzinne, 50-minutowe. I ten człowiek wkłada w to pracę, a tutaj bombka wybuchnie, a tutaj pokazuje, a tutaj zrobi zeza królowi, a tu coś, ale widać, że to on się strasznie stara, widać, że się sam doskonale bawi, ale ilu spośród nauczycieli chce się to robić? Ilu chce się rzetelnie ładniej ubrać przed komputer i prowadzić lekcje tak jakby to była normalna lekcja? Ilu się nie zniechęci? Poza tym to, że oni się starają i pański syn się stara, nie znaczy, że 100% nauczycieli z tej szkoły się stara i nie znaczy, że 100% uczniów tej szkoły to docenia. Tak? to jest jakby druga strona medalu. Ale rzeczywiście, jeżeli będziemy coś robili, to mamy szansę, że coś zrobimy. Jeżeli nie będziemy niczego robić, to mamy 100% szansy, że niczego nie zrobimy.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krystyna z Podkarpacia również. Witam serdecznie ojca w studio i pana profesora. Ja mam córkę obecnie na drugim roku studiów. Studiuję AGH w Krakowie. No tak, ten pierwszy rok był bardzo ciężki. W ogóle jako pierwszy rok i ciężkie studia. Było bardzo ciężko. No później pandemia, jeszcze ciężej. Widziałam, jak córka ciężko pracuje, jak wyglądało to zdalne nauczanie właśnie przez internet w domu. Chwilami było mi żal i były też takie momenty. Najgorsze były laboratoria. Uważam, że to po prostu się nie da nauczyć zdalnie i przez internet i patrząc w laptopa. Natomiast no jednak było to zadaniem, które trzeba było wykonać. No nieraz i 3 i 4 dni ja, mąż, córka siedzieliśmy wszyscy nad jakimś doświadczeniem, które było po prostu źle przygotowane przez wykładowcę. Na przykład szczegół był taki, że nieopisany był alkohol, który miał być użyty do doświadczenia i doświadczenie nie wychodziło. A tu trzeba było go zrobić, bo termin trzymał. No i takie różne inne też szczegóły. No był to bardzo ciężki okres, ale córka pięknie wyszła. I właśnie tutaj też takie moje pytanie będzie, ponieważ ta ciężka praca studentów, a szczególnie takich studentów ze wsi, jak moja córka, bo pochodzi z wioski, dość odległej od Krakowa, powinna być nagradzana i na studiach jest fundusz stypendialny, tak zwane naukowe stypendia. Córka miała średnią wysoką 4,56, która ją kwalifikowała do stypendium naukowego. Natomiast 3 dni temu, kiedy były ogłoszone te stypendium, kto dostał, kto nie dostał, no okazuje się, że z jej kierunku, bardzo ciężkiego kierunku, bo to jest technologia chemiczna, dostał tylko jeden student, który miał średnią 1,95. I tylko taka średnia kwalifikowała na tym jej kierunku do stypendium. Natomiast inne kierunki na tej samej uczelni miały średnie dużo niższe. No i ci uczniowie oczywiście dostawali stypendia. No uważam, że jest to bardzo krzywdzące dla tych ciężko pracujących, ponieważ akurat moja córka i koleżanka, z którą mieszkają, tamta druga nawet miała jeszcze piękniejszą średnią i też nie dostała. No były bardzo zawiedzione. Jak to jest? Może pan profesor ma doświadczenie na innych uczelniach? Bardzo dziękuję i czekałabym na jakąś odpowiedź. Szczęść
Dziękujemy
Boże.
Ślicznie. Bardzo proszę, panie profesorze.
Odpowiem na drugie pytanie, a potem na pierwsze, jeśli pani pozwoli. Gratuluję córce, że dostała się na taką dobrą uczelnię. To gratuluję naprawdę uczenia z tradycjami. Dzieciak niech sobie radzi i Pan Bóg błogosławi. Natomiast jeżeli chodzi o... Ja mam takie doświadczenie, że przynajmniej, wie pani, ja jakiś czas byłem dziekanem u nas, ale to było do 2012 roku, skończyłem drugą kadencję i tutaj mam na pewno bieżące informacje, a potem przesłuchy, ale podobnie wiarygodne. Mianowicie, jeżeli u nas student otrzymuje, tak przynajmniej było, jeżeli u nas student, mówię, bo nie wiem, może nowa ustawa to zmienia, już się nie orientuję, już jestem wyłączony ze spraw organizacyjnych, jakichś tam zebraniowych, finansowych, zupełnie nie działam. Już swoje zrobiłem, że tak powiem, w tej materii funkcyjnej. Więc jeżeli student osiąga określoną średnią, to mu się należy stypendium, po prostu, z definicji. Nie ma dyskusji. Taka była moja wiedza przynajmniej do zeszłego roku, sprzed 2 lat. Jeżeli to samo było na studiach doktoranckich. Jeżeli osiąga odpowiednią średnią, tu jakaś była wyznaczona średnia, to otrzymuje stypendium. Jeżeli teraz, ale no to jest polityka uczelni. Być może uczelnia, bojąc się zbyt dobrych studentów, nie wiem, to roje w tej chwili na ten temat, może ustaliła swój własny inny wewnętrzny regulamin, którego nie znamy, pani nie zna, ja nie znam i nie wiemy, co zdecydowało, że dziecko nie dostało stypendium. To jest pierwsza rzecz. Druga natomiast sprawa z tymi... Pani dziwi się, bo to jest naprawdę dobra uczelnia, która jest z komputerami, ze wszystkim za pan brat. Więc jeżeli tam było źle przygotowane doświadczenie i tak dalej, no to świadczy o tym, co mówiłem też wcześniej. I pani na normalnym wykładzie, na normalnych zajęciach córka mogłaby zapytać panie profesorze, panie adiunkcie, czy jak tam panie doktorze, panie magistrze, dobrze, ale jaki to jest alkohol, żebyśmy wiedzieli, tak? Tutaj tej szansy nie ma, to jest cała ta ułomność systemu zdalnego, to jest w jedną stronę, tak? To jest to jakiś tam problem, który ja bym tutaj nie widził tego uczonego, nie mówiłbym, że jest nieukiem, że się przygotował. Po prostu tutaj trudno byłoby przygotować kadrę, żeby, może teraz tak będzie, że w jakimś fragmencie studiów zawsze będzie jakiś element stosowania technologii zdalnej. Na uczelniach jest to taką rzadkością. Myśmy mieli taki kierunek, który w połowie to był dotyczył wprawdzie wykorzystania komputerów w pedagogice, taka specjalność, której studenci uczestniczyli w dużej mierze w zajęciach o charakterze zdalnym. Ja tam nie miałem zajęć, ale wiem o tym, bo współdecydowaliśmy w czasie Rady Wydziału od powstania tego kierunku. Więc w dużej mierze, na 50% chyba, czy 25% było w formie zdalnej. Ja miałem, to już teraz nie chwilę, miałem nagranych 6 takich rezerwowych wykładów. Wtedy jeszcze chodziłem do studia telewizyjnego na uniwersytecie, teraz sobie zrobiłem własne w domu. Ale wtedy to było lata temu i kiedy nie mogłem być na wykładzie, kiedy z jakiegoś powodu wyjeżdżałem na konferencję na przykład, albo zdarzyło się, że zachorowałem rzadko, ale zdarzało się, to wtedy prosiłem studentów o obejrzenie tego wykładu. To było sporadycznie, ale jakby to, ja z tym, mnie to krótko mówiąc rajcuje, nie każdego to bawi, nie każdy jest w stanie przygotować te zajęcia zdalne i tak dalej. To jest ta ułomność, prawda? To jest ta ułomność tego systemu i wie pani, czy to ma sens, czy takie dalej. Znaczy, my stoimy przed wyborem, tak? Albo będziemy robili tak, jak możemy, zachowując bezpieczeństwo, czyli przez komputer, jakoś tam rozrzedzając te grupy, nie wiem, coś takiego, albo w ogóle nie będziemy uczyli. Albo zamkniemy uniwersytet i powiemy, nie da się i się nie da. A to, co się da, to nie ma sensu, w związku z tym nie róbmy nic, tak? To jest... Każda uczelnia szuka własnego rozwiązania. Każdy badacz, każdy profesor, każdy wykładowca szuka swojego sposobu. Są koledzy, którzy się świetnie czują w trybie online. Ja wolę być dobrze przygotowany, to znaczy, że nie są przygotowani, przepraszam, tego nie powiedziałem. Nie chciałbym tego powiedzieć, żeby tak zabrzmiało, ale ja mam lepsze samopoczucie, kiedy nagram wykład i puszczam ten wykład, 3 razy go odsłucham, poprawię, wytnę różne i tak dalej, wszystkie zająknięcia i wpuszczę porządnie przygotowany wykład. To każdy ma swój modus operandi. Tu nie ma jednego stylu, jeżeli chodzi o uczenie wyższe. Jeżeli chodzi o szkoły, już dawno postulowałem, należałoby stworzyć właśnie, jak już mówiłem, taki bank gotowych lekcji, tak? Zdolnych do interakcji z nauczycielem, dobrze nagranych, znakomicie nagranych lekcji, tak? Świetnie zrealizowanych wizualnie, oświetleniowo, przykładami, ilustrowanych filmami i tak dalej. Mieliśmy na to sporo czasu i niestety tego czasu jakby nie wykorzystaliśmy, a też ta inicjatywa nie szła od dołu.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Bożena.
Witamy Panią.
Ja jestem wieloletnim nauczycielem. Uczę przedmiotów ścisłych, fizyki i matematyki. I po prostu obserwuję teraz to się dzieje, znaczy obserwuję w praktyce, po prostu jestem, przeszłam już zdalne nauczanie. Na szczęście w tym roku pracuję tylko i wyłącznie w szkole podstawowej i cieszę się, że jeszcze jesteśmy po prostu na żywo z tymi dziećmi, bo to jest bardzo ważne dla tych dzieci, dla młodzieży, mówię, bo to jest w różnym wieku, ja akurat mam od 4 do 8, ale również pracowałam chociażby w tamtym roku również na poziomie szkoły średniej. I niestety przeszłam właśnie tą całą ścieżkę nauczania zdalnego. I bardzo mnie boli. Nie słuchałam od początku, ale już ponad godzinę słucham wypowiedzi. I bardzo mnie boli to, że cały czas jest taka nagonka, jakbyśmy my, nauczyciele, byli po prostu, nie wiem, no niedouczeni. Wszędzie to słyszę. Nie oglądam telewizji, bo po prostu szkoda czasu. Jak to mówią, jak się nie pomyli, to prawdy nie powie. Czytam bardzo dużo. Staram się robić jak najwięcej dla tych swoich dzieci i młodzieży. Wiem, jakie mają potrzeby, bo poświęcę swój czas na to, żeby w wolnej chwili porozmawiać z nimi. I pierwszą rzeczą to jest tak. Co powinno się zmienić w polskiej oświacie? Nieważne, czy jest pandemia, czy nie ma pandemii, to ukrócić tą nagonkę, że tak powiem, na nauczycieli, że oni nic nie robią i tak dalej. To jest nieprawda. Zawsze będą, w każdym zawodzie znajdzie się, jak to mówią, czarna owca. I na to już nic nie poradzimy. Natomiast nigdy nie pytał się nauczycieli, czy mają odpowiednie, znaczy, jeżeli chodzi o internet, czy ten internet jest tak szybki, że będzie po prostu można pracować na Teamsie, tak? Bo ja akurat nie pracowałam na Teamsie od razu. Przeciążenia. Również młodzież i dzieci narzekały, że no niestety, jak jest więcej osób niż jedna w domu, to jest problem, a akurat wszyscy musieli przejść na zdalne nauczanie. Nikt się tak naprawdę tym nie interesował. Po prostu rzucone i wszystko później, czyja jest wina? Oczywiście nauczycieli. To, co mnie boli, nigdy nie mogę znaczy wypowiedzieć, bo na konferencjach mówi się, ale my jesteśmy przedmiotowo ustawiali. Ale najwyższy czas zrobić coś z reformy w klasach 1-3, czyli tych nauczania początkowego. Dostałam w tamtym roku klasę po nauczaniu 1-3. Trudne dzieci, nie są one zdolne. Ale można z nimi wypracować, tylko że 3 lata to tak naprawdę było zabawy. Bardzo wolno piszą. Również czytanie, nie wspominając już o tabliczce mnożenia. Dzieci oczywiście z rodzin, które nie są w stanie im rodzice pomóc, bo sami, proszę pani, pewnych rzeczy my nie przeskoczymy. I my jesteśmy po to, żeby im pomagać. I chcemy pomagać. Tylko tych 3 lat nikt im tym dzieciom nie wróci. Nikt nie wróci. A wiadomo, że im dziecko młodsze, tym szybciej się uczy. No nie czarujmy się. Uczmy się porządnie tej pedagogii i psychologii dziecka. To jest bardzo ważny proces. I teraz, kiedy one już zaczęły normalnie wchodzić w ten tryb nauczania, gdzie te relacje naprawdę zaczęły się jakoś układać, sposób uczenia, bo to trzeba dzieci nauczyć tego uczenia, tej systematyczności, tej wytrwałości. Nie tylko, że ma być piękna ocena, ale to właśnie, że już jesteś kroczek dalej, bo tak to trzeba niestety teraz podchodzić, a będziemy mieć jeszcze trudniejsze dzieci, trudniejszą młodzież, bo ja niestety to przerabiam już kolejny rok, jest co rok gorzej. I ukrócić to roszczeniowe podchodzenie rodziców, bo moje dziecko musi mieć 5, 4, jak nie, to ja napiszę do kuratorium. Nie to, że napiszę i dziecko sprawdzimy, na jakim poziomie jest to dziecko. Nie, straszenie, zastraszanie. Kiedy wreszcie to się skończy? Nie jest lepiej, jest gorzej, tylko zastraszanie, obrzucanie błotem. To tak jak się obrzuca teraz księży, kościół niewygodny i nauczycieli i rodzinę. Czyja to jest sprawka? Ja mam wrażenie, że to jakieś masońskie podejście do całej do sprawy, że no, trzeba zniszczyć co? Kościół, rodzinę. Prawdziwą szkołę, a nasza szkoła polska była przepiękna i warto, żeby wrócić do tych tradycji, że dziecko po pierwszej klasie już bardzo dużo umiał czytać, pisać, to słabsze, potrzebowało jeszcze tego 2. czy 3. roku, ale w 4. klasie każdy dzieciak po prostu wiedział, gdzie jest jego, jaka jest jego rola, jakie jest miejsce, co ma robić i tak dalej, a nie na zasadzie, bo cały czas musi rodzic pilnować. Były takie osoby, dzieciaki zawsze są, że one po prostu bez tak zwanego przymusu, one nie będą się uczyły, no ale były, są i będą. Ale dlaczego dziecko w 1. klasie nie może odrobić samo dziecka, nie może samo odrobić lekcji, bo jeszcze nie umie czytać ani pisać, a tam jest pełno tekstu, więc rodzic musi czytać. Ja mówię, w rodzinie przerabiałam to, te wszystkie neologizmy. I myślę sobie, to cud, że te dzieci po prostu nie rzuciły tej szkoły, bo ten język, który jest używany w tych podręcznikach, w tych ćwiczeniówkach, gdzie dziecko jeszcze jest nie na tym etapie, żeby się uczyć, znaczy samo przeczytać, bo ono jeszcze nie umie, to już go się zarzuca różnymi rzeczami. Kiedy to dziecko ma wypracować kształt pisma, myślenie z tego obrazkowego na to abstrakcyjne, to wymaga czasu, a później to wszystko się odbija na matematyce, na fizyce, chemii i na całym, że tak powiem, w każdym innym przedmiocie. Nie uczy się myślenia, tylko ma być szybko, stawić w odpowiednie miejsce, nie myśleć i ma być super ocena, a jak nie, to wszystko jest do niczego. Mnie to boli. Ja współczuję młodszym nauczycielom, kiedy będą się jeszcze długo, długo męczyć z tym po prostu takim podejściem, że ktoś tam na górze, który dawno już stracił kontakt z młodzieżą, z dziećmi, robi kolejną reformę i niszczy kolejne to, co jest dobre. Wprowadza się natomiast papierkową robotę, opisywanie, przepisywanie i nie wiem, czemu ma to służyć. Mhm. My mamy pracować z dziećmi, mamy i oczekiwania. Owszem, na pewno są dzieci inne, bo jest inny świat. Mamy dużo właśnie tego skomputeryzowania, tak? Ale trzeba uświadomić, że to nie jest wszystko, bo dzieci ograniczają się do klikania, do gier, ale kiedy trzeba było przejść na Teamsa, ja już nie mówię o młodszych dzieciach, ale tych starszych, młodzieży, tak? Był problem. Był problem nawet z przesyłaniem maila, na przykład, jak już nie przez Teamsa, z załącznikiem. Przepraszam, co te dzieci robią? Czy rodzice nie widzą, że marnują czas? Ja na przykład zwracam uwagę, że na lekcjach nie ma mowy, żeby ktoś mi wyjął smartfona, tak? Mm-hmm. Bo on ma myśleć, on ma wykorzystać. Jak później przychodzi ten jeden rok, drugi rok tej formacji, to później na przykład potrafią za 3 lata, jak skończą szkołę, zadzwonić mi, proszę pani, dziękujemy. Zrozumieliśmy te przedmioty i wszystkie inne stały się jasne. Ale dlaczego ja od przedmiotów ścisłych mam pilnować tego, że dziecko ma ładnie czytać, porządnie wszystko zapisywać? W matematyce to jest podstawa, żeby porządnie zapisywać te cyfry, bo inaczej po prostu to powstaje jeden wielki galimatias, to dziecko nie jest w stanie, czy młodzież zrozumie. Mamy później takie wyniki egzaminów gimnazjalnych, gimnazjalne, kiedy akurat moje były bardzo piękne, ale mówię teraz szkół podstawowych, czy matury. No jak on się ma nauczyć, skoro cały czas ta matematyka jest spychana, w GBF-u są 4 godziny i matematyki w szkole podstawowej 4 godziny, a w szkole średniej jest jeszcze mniej tej matematyki, 2-3 tych nieprofilowanych.
Tak.
Jak można się nauczyć tak trudnego przedmiotu? No nie czarujmy się, róbmy porządną reformę.
Dziękuję pani Bożeno, dziękuję. Wszystkiego proszę. Dobrego, pozdrawiamy. Dziękuję. Proszę bardzo panie profesorze.
No, pani Bożena była, nie powiedziała skąd jest pani Bożena, w związku z tym nie wiemy, czy z Podkarpacia, czy gdzieś tam, ale pani Bożena była uprzejma poruszyć tyle spraw i miała tak obszerny wachlarz spraw, że w zasadzie nie wiem, czy to było jakieś pytanie. Pani Bożena po prostu podzieliła się swoją obawą, bólem, refleksją, żalami. Chciałbym powiedzieć tak, że no jak na filozofa przystało, bo uprawia dwa najbardziej filozoficzne kierunki, matematykę i fizykę, czyli tutaj jest w samym jądrze prawdziwej filozofii. A powiem już tak serio, to powiem tak, ja nie widzę nagonki na nauczycieli, zresztą nie bardzo wiem, kto miałby tą nagonkę robić. Władze lokalne są zorientowane, najczęściej w Polsce są zorientowane podobnie jak nauczyciele, to znaczy gdzieś tam 70% bez 2% nauczycieli i 70% bez dwóch, 68 z kawałkiem nauczycieli, takie widzimy zestawienie statystyczne, głosowało na Trzaskowskiego. To pokazuje opcję polityczną, która jest cały czas obowiązująca i modna. W związku z tym nauczyciele chyba są właśnie w samym mainstreamie i chyba nikt im specjalnie tam nie dokucza. Ja nie wiem, gdzie jest ta nagonka. To znaczy, jeżeli coś się mówi, to mówi się o nieprzygotowaniu nauczycieli do prowadzenia lekcji zdalnych, dlatego że nawet tych miesięcy nie wykorzystano na to, dyrekcja powinna właściwie zrobić. Proszę Państwa, załatwiłem informatyka, załatwiłem takiego gościa tutaj od wymowy, od oświetlenia, on Wam pokaże, jak w najprostszy sposób prowadzić lekcje zdalne, na co trzeba zwrócić uwagę. Tak? Są od tego fachowcy, realizatorzy telewizji, których można zaprosić i zrobić jedno, drugie, trzecie, czwarte szkolenie, nauczyciel będzie trochę mądrzejszy, trochę bardziej kumaty w komponowaniu tego obrazu, żeby ta lekcja rzeczywiście była nośna. Natomiast jeśli chodzi o nagonkę na nauczycieli, czy to zastraszanie, mój Boże, ja mam wrażenie, że, przepraszam, że ja mam wrażenie, że nauczyciele mają to, na co sobie pozwolą. To znaczy, W istocie ja mam bardzo szczególny stosunek do obecności rodziców w szkole. Są tacy, którzy uważają, że rodzice powinni właśnie niemalże mieszać w szkole i pilnować, patrzeć nauczycielom na ręce i współdziałać z nauczycielem. A co znaczy współdziałać? Znaczy kontrolować i patrzeć, co dla mojego dziecka jest dobre, tak? A co jest złe, w związku z tym nie powinno tego przedmiotu czy tam czegoś być, bo tu mu nie wychodzi. Uważam, że szkoła jest miejscem takim świętym, w którym nauczyciel powinien być osobą decydującą o kształcie przedmiotu, jego wykładania, jak to robi. Trudno by powiedzieć na te wszystkie pytania odnośnie edukacji wczesnej, jak to wygląda i tak dalej. Nie zrozumiałem, nie bardzo zrozumiałem ten wątek straconych 3 lat. Rozumiem, że chyba chodziło o program nauczania, który kazał się z tymi dziećmi raczej bawić niż wykładać. No to prawda, ale to jakby to są tak obszerne i w tak różne miejsca wysyłane żale, że czy pretensje, czy zastrzeżenia, że trudno mi na nie odpowiadać. Jestem badaczem, natomiast nie jestem działaczem, funkcjonariuszem oświatowym. Niemniej jednak ja specjalnie nagonki nauczycieli nie widzę, wręcz odwrotnie. W czasie pandemii właściwie bardzo często podkreślano ich bohaterstwo. To ja wyraziłem jakiś pogląd krytyczny w tej chwili. A z drugiej strony, jeżeli pani Bożena, jeżeli pani się tak bardzo przejmuje szkołą i tak dalej i bardzo pani dba o to, żeby lekcje były rzeczywiście dobre, to tylko proszę mi odpowiedzieć na pytanie. Ile wśród tych 600 nauczycieli jest takich pani Bożen? Ile ma pani, że tak powiem, klonów, bliźniaków w tej grupie, tak? To nie jest kwestia jednej czarnej owcy, tak? To jest kwestia ludzi przypadkowych zupełnie w zawodzie. Sami nauczyciele, i to wychodzi nawet z badań, które znam, sami nauczyciele twierdzą, że tacy z pewnym stażem, to było badanie nauczycieli z 20-letnim stażem, którzy już okrzepli w szkole, już wiedzą swoje o szkole i tak dalej, którzy mówili, że patrząc tak spośród tych młodych ludzi, tak 30% nadaje się do zawodu nauczyciela. Zawód nauczyciela jest bardzo wygodnym zawodem dla ludzi, którzy mogą się tam dobrze schować, tak? Wystarczy nie podpaść i normalnie funkcjonować. Pensja stała, bo to jest budżetówka państwowa. Może niezbyt wysoka, ale stała. 3 miesiące wakacji plus jeżeli doliczymy do tych standardowych wakacji, czy do typu wydłużone weekendy, czy tam jakieś inne święta, Wielkanocy, Boże Narodzenie i tak dalej, to w sumie wychodzi 3 miesiące wakacji, tak? W zasadzie nie ma sposobu, nie wdrożyliśmy sposobu odpowiedzialności nauczyciela za wyniki nauczania. Owszem, są jakieś kontrole, ale tak naprawdę nie jest to powszechne. Może nie dostać nagrody dyrektora, ale na pewno nikt mu nie obetnie pensji. Więc myślę, że tam jest, to powoduje, że jest w zawodzie sporo ludzi przypadkowych, którzy po prostu się zaczepili, jest to wygodne i tak płyną z prądem. Natomiast nie mają takiej ambicji, jakie tutaj pani u siebie scharakteryzowała. To jest bardzo różnorodne środowisko i chyba musimy dbać o to, żeby było w swojej jakości, wysokiej jakości jednorodne.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Tutaj mówi Maria Dorota z Gdańska Oliwy. Teraz tak, po pierwsze, jeżeli chodzi o pandemię, to jest tak dużo zachorowań i ja osobiście uważam, że one właśnie wzięły się przynajmniej u nas w mieście, tak to wyglądało, że młodzież bardzo nieodpowiedzialnie się zachowywała. Uważam, że oni właśnie, przynajmniej u nas w mieście, roznieśli tą zarazę w taki sposób, że bardzo się u nas zwiększyły zachorowania. Bardzo nieodpowiedzialna młodzież, nieogarnięta, siedzą sobie na kolanach, nie mogą przejść przystanku, muszą setkę się do tramwaju wpakowywać i tak dalej. Kolejna sprawa. Jeżeli chodzi o wykłady na uczelniach, to ja, będąc kilka razy podejmując próbę zdobycia wyższego kształcenia, niestety bezskutecznie, w różnych porach życia rozpoczynałam tą naukę. Pierwsze moje studia to były studia na kulu, to komar nie mógł brzęczeć na wykładzie. A ostatnie moje studia były podjęte całkiem tam niedawno na Politechnice Gdańskiej. I tam była taka sytuacja, że pani mówiła, I cała grupa 100 osób też mówiła, rozmawiała, więc pani, praktycznie pani profesor w ogóle nie było słychać i osoby, które chciały, przyszły na wykład po to, żeby wysłuchać tego wykładu, nie miały żadnych szans, żeby usłyszeć cokolwiek z tego wykładu. Więc pytanie, kto w takim układzie płaci wykładowcy, jeżeli jego wykład jest całkowicie niesłyszalny dla... I w takim kontekście znacznie lepszym pomysłem jest właśnie wykład zdalny, gdzie na przykład ktoś nie musi z dalekiej wsi dojeżdżać, płacić za stację i tak dalej i on może ten wykład rzeczywiście usłyszeć, rzeczywiście z niego skorzystać. Jeżeli chodzi o wykład na wyższej uczelni, który jest mówiony przez specjalistę, to ja, żeby uzbierać materiał na taki półtora godzinny wykład, musiałabym siedzieć nad książkami tydzień czasu, tak? Czyli nie chodząc na wykłady na wyższej uczelni, musiałabym samodzielnie studiować 40 lat, żeby tą wiedzę ogarnąć. Czyli to są bardzo cenne i bardzo potrzebne rzeczy. Pytanie jest takie, czy rzeczywiście wszyscy muszą zapisywać się na studia? I moje zdanie jest takie, że nie wszyscy, dlatego że ogromna ilość uczniów, studentów przeszkadza po prostu innym, pozostałym w uczeniu się. I ja w ogóle ten zarazek traktuję jako taki Boży dar, który miał pokazać światu, że to nie jest normalny świat, w którym myśmy żyli do tej pory i że wreszcie my mamy, że to nie jest normalne, że wszystko jeździ tysiące kilometrów, że no po prostu, że nie można jednych wakacji spędzić w kraju, tylko koniecznie trzeba jeździć na jakieś wyspy i tak dalej. Po prostu nagle się okazuje, że pomimo zarazku mogliśmy mieć wszystkie wypełnione miejsca w wszystkich pensjonatach w kraju, tak, bo i generalnie po prostu możemy żyć normalnie, tak?
Tak. Pani Mario, ostatnie zdanie już.
Więc generalnie bardzo się cieszę, że młodzież może się uczyć w domu, ponieważ mają wreszcie możliwość rodzice poznać, kogo hodują. I także bardzo się cieszę, że oni no po prostu niech siedzą, niech się uczą właśnie i właśnie się uczą.
Dziękuję Pani Mario, pozdrawiam serdecznie.
Prowadzą towarzyskie życie na koszt podatnika w szkole.
Bóg zapłać. Panie profesorze, proszę bardzo.
No to jest szczególny stosunek do nauki. Uniwersytet to jest coś więcej niż wykłady. W ogóle sama mnie na przykład pobyt na uniwersytecie, kiedy byłem studentem, wychowywał również, tak? Ja uniwersytety były w środku realnego gierkowskiego komunizmu. Były stosunkowo wolne. Tu oglądaliśmy niepoprawne politycznie kabarety, teatry studenckie. Słuchaliśmy niepoprawnego politycznie przecież Jacka Kaczmarskiego. To wszystko działo się na studiach, w klubach studenckich. To jest coś więcej niż słuchanie wykładów. To był taki drugi, kultura studencka i pobyt na uniwersytecie, cała akademickość była osobnym uniwersytetem i myślę, że tego uniwersytetu nie można zabierać, sprowadzając go tylko do ekranu. Poza tym nie wiem, czy Państwo pamiętacie, starsi pewnie pamiętają, jak bardzo kpiliśmy z tych wszystkich uniwersytetów radiowo-telewizyjnych, czy technikum rolniczego wprowadzanego w telewizji. Pamiętam taki fragment z 40-latka, kiedy Maliniak mówi do inżyniera Karbowskiego, czyli Kłosowski do Kopiczyńskiego, że ma ukończone, że studiuje na Politechnice, a on pyta, ile ma pan semestrów? Od ilu semestrów? A Maliniak mówi, od trzech, od dwóch ukończonych, on mówi, nie, wysłuchanych, bo to jest telewizyjne. No i to było wtedy komedią, a teraz próbujemy z tego zrobić coś pozytywnego, że to jest, nie, to jest wymuszona sytuacja i nie zgodzę się absolutnie, żeby to ludziom odbierać. Ja pracuję na uniwersytecie, w ogóle pracę zawodowej mam 40 lat, z tego na uniwersytecie 38. I jestem czynnym i aktywnym wykładowcą, nauczycielem akademickim i ja widzę, obserwuję studentów, widzę ich na korytarzach, rozmawiam z nimi, promuję na magistrów, na doktorów później i tak dalej. I uniwersytetu nie da się zastąpić zdalnym nauczaniem. To jest tylko proteza doraźne wyjście, powiedziałbym w pewnym mierze, sam uspokajać, że coś robimy. Natomiast zastąpienie uniwersytetu z edukacją zdalną jest, to wymagało przedefiniowania pojęcia uniwersytetu wykształcenia wyższego. To możemy w ten sposób zrobić, tylko że wtedy przekazujemy nie wiedzę, nie mądrość, a informację. A informacja nie jest wiedzą, a tym bardziej mądrością.
To są rozmowy niedokończone, panie profesorze. Nasi słuchacze w dalszym ciągu próbują dobić się do Radia Maryja. Nasz czas antenowy powoli dobiega końca. 2-3 dosłownie zdania podsumowania, panie profesorze. Z czym zostawiamy słuchaczy Radia Maryja?
No przede wszystkim robiło na mnie wrażenie, że w zasadzie mogę krócej mówić, byłoby więcej szansy dla słuchaczy, bo to jeden telefon się kończył, drugi zaczynał. Jakieś ogromne zainteresowanie. Widać, że problem jest żywotny. Nas może tylko uratować cud, tym, że cuda często mają tak pospolity wygląd, że często ich nie doceniamy. Myślę, że rzeczywiście taka wola i taka nadzieja wyrażona w kilku rozmowach przecież tutaj, że z tego czegoś złego urodzi się coś dobro, dzisiaj może wyglądać na utopię, na pobożne życzenie, ale rzeczywiście może w którymś momencie zaowocować rzeczywiście czymś pozytywnym, jeżeli będziemy chcieli to zrobić. Zauważyłem, że najczęściej państwo mówili, narzekali i jakby była taka mowa, no niech ktoś to zrobi, nie? To my jesteśmy ten ktoś, proszę państwa, to my jesteśmy ten ktoś. Nie ma odpowiedzi, a co ja mogę, tu się nie da. Nie, możesz, da się. To niech ktoś to zrobi, tak? Jeżeli studenci rozmawiali w czasie wykładu, jak pani wspomina, i świetnie się bawili, a wykładowczyni nie było słychać, to trzeba było wstać i wrzasnąć. Zamknijcie się, przestańcie gadać, bo chcę słuchać wykładu, albo wyjdźcie na korytarz. Raz i drugi, trzeci może by poskutkowało, tak? Oczywiście to by związało się z naruszeniem własnego komfortu, tak? I narażeniem się na krytykę, może na śmiech, a to lepiej niech ktoś to zrobi. Więc tutaj, proszę państwa, macie państwo do czynienia z takim problemem, który musimy wspólnie nikt za nas go nie rozwiąże. Nikt za nas go nie rozwiąże. Nie ma też do zaimportowania rozwiązań. Nie wierzcie w to, że pojedziemy, podjedziemy model fiński, amerykański, brytyjski. Zresztą nie ma nigdzie dobrej edukacji tak naprawdę. I jakiejś idealnej i go tutaj u siebie powielimy. Tak nie ma. Musimy go sami wymyśleć i sami wprowadzić. Rzeczywiście inspirująca jest ta myśl, że można byłoby to zrobić, korzystając z tej opcji zerowej. Wyrażam również nadzieję, dziękuję za tę rozmowę i za to spotkanie. Obiecał mi ojciec muzykę, której nie było w przerwie.
Ale ona będzie na zakończenie, panie profesorze.
Znakomicie, no może się doczekam w końcu. Działamy bez przerwy, że taką 2 godziny waruję przy komputerze. Otóż mam nadzieję, że się nie spełni ten zły sen o zamrożeniu szkół podstawowych. Chociaż powtarzam, że w pewnym momencie rząd może ustąpić pod naciskami środowiska, naciskami związków zawodowych, bo już pomrukują.
Tak, Beatlesi na zakończenie. Panie profesorze, Szkoła Czasu Pandemii, dziękuję za pierwszą i drugą część naszego dzisiejszego spotkania. Naszym gościem był pan profesor, doktor habilitowany, profesor Aleksander Nelaskowski, pedagog, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękuję, panie profesorze, i pozdrawiam bardzo serdecznie.
Dziękuję i wszystkim słuchaczom, niech Pan Bóg błogosławi.
Bóg zapłać, dziękujemy.